Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych i mamy dla was, uwaga, uwaga, godzinę z Godzillą. Szkoda, że to nie jest cykl, bo nazwałbym to dosłownie tak, ale no, może będzie cykl, nie wiem, zobaczymy, ile tych filmów będzie wychodzić w przyszłości. Tymczasem spotkaliśmy się tutaj, jako myślę fani ogólnie Godzilli, jako ikony popkultury, permanentnie zaczarowanych tą japońską Godzillą i permanentnie rozczarowanych tymi amerykańskimi Godzillami, bo to jest chyba stała w tym momencie. Żeby pogadać po pierwsze o Godzilla King of Monsters, o tej sequelu do Godzilli amerykańskiej z 2014 roku, ale też wspomnieć o ostatniej japońskiej Godzilli, czyli Shin Godzilli, bo o tym nie mieliśmy nigdy okazji pogadać, no i też odnieść się oczywiście jakoś tam do wspominek względem tych oryginalnych filmów z tych różnych er, ale w odniesieniu myślę, że zarówno do tej Godzilli amerykańskiej, jak i do tej ostatniej japońskiej. No dobra, słuchajcie, to tak, ja się już dzieliłem jakoś tam swoimi wrażeniami, Radek też, Adam nie miał okazji się podzielić takimi ogólnymi wrażeniami z tej ostatniej amerykańskiej Godzilli, więc jak ci się podobała ta próba przeniesienia wielkich walk potworów w wydaniu amerykańskim tym razem?
To gówno jest gorsze niż Hitler? Jak gdyby to jest...
Wiem, że trzeba poczekać na Adama, bo będzie warto, to proszę bardzo.
Nie, ale byłem pod wrażeniem, biorąc pod uwagę ten naprawdę obiecujący zwiastun, jak chujowy był ten film, jak okropnie nudny, jak niesamowicie nieangażująca był film o trzech gigantycznych, ikonicznych potworach napierdalających się ze sobą. Jak cały film to jest praktycznie grupa ludzi, którzy gada techno-bełkot między sobą, ich kompletnie jakieś zmagania, nudna opera mydlana, przerywana chyba najmniej angażującym CGI, jakie w życiu widziałem, biorąc pod uwagę ogromny budżet tego filmu. Byłem pod wrażeniem, jak wszystko wydawało się sztuczne i jak potwory właściwie w pewnym momencie zaczęły zlewać się ze sobą, biorąc pod uwagę, że wszystko było szare i w deszczu i było ciemno i jak gdyby... Było kilka całkiem niezłych ujęć w momencie, jak na przykład King Ghidorah rozpościera swoje skrzydła i wystrzeliwują pioruny, albo jak kilka ujęć z Mothrą, ale generalnie film jest potwornie nudny, mało imponujący i jak gdyby... Byłem tak znudzony, że w pewnym momencie miałem wrażenie, że usnę. Nawet najgorsze filmy z Godzilla, nawet ta Godzilla z lat 90. amerykańska miała pewną dozę głupiej rozrywki. Także, wiesz, przynajmniej nie miałeś ochoty usnąć. Natomiast ten film jest kompletnie wyzuty z jakiejkolwiek radości, z jakiegokolwiek humoru, z jakiegokolwiek emocji, jak gdyby... Gówno mnie obchodzą ci bohaterowie, ten zmarły syn, ta córka, która ten... Wszystko kręci się dookoła tego głupiego MacGuffina, który jest tym urządzeniem, które jest w stanie rozmawiać z tymi potworami i jak gdyby... Nie, jak gdyby... Akcje, wszystkie sceny z bohaterami ludzkimi są kompletnie rozwiedzione ze scenami z... potworami, które nie są nawet takie złe, jak gdyby wyciąć wszystkich ludzi, to by zostało może z 15 minut, ale to by było przynajmniej w miarę dobre 15 minut. Natomiast wszystko się tutaj... musimy znaleźć ten nasz MacGuffin. Nasz MacGuffin zaginął. Jest ten głupi złoczyńca, który jest ekoterrorystą, który ma w ogóle motywy, że sprzedam DNA potworów, żeby zniszczyły całą ziemię i wtedy będę mieć dużo... Co? Jak gdyby nic w tym filmie... Na żadnym poziomie dla mnie nie zadziałało, nic nie kliknęło i nie podobało mi się za bardzo.
To jest taki film, że nawet ciężko dyskutować z jakąkolwiek opinią. No. Byłaby koło ciebie osoba, która by powiedziała, że to jest najlepszy film, jaki widziała i by powiedziała tylko, że wow, to są najlepsze walki, które mi się super podobały. I bym stwierdził, no w sumie okej, też, ale jestem totalnie też w stanie się zgodzić z tym, że no te rzeczy, które były złe i które wymieniłeś, były naprawdę kurewsko złe. I ja się zastanawiam, co się stało w zasadzie, gdzie wiesz, że nie wyciągnięto wniosków za bardzo po tej pierwszej Godzilli, gdzie masa osób narzekała, że no fajnie, że w ten film dobrze wygląda, ale szkoda, że na przykład ucina nam za każdym razem sceny, gdzie coś się zaczyna dziać, nie? I wracamy z powrotem do ludzi. I tutaj też tak jest, tylko że na mniejszą skalę może trochę, ale to jest tym bardziej wkurwiające, jak na przykład masz te sceny na przykład z Ghidorą, które wyglądają super, nie? ale chuj, zaraz ją zasłania ta wielka burza i nic nie widać, nie? Albo są te fajne sceny z Rodanem na przykład, który coś tam atakuje te statki wszystkie, też te samoloty. Chuj, zaraz przylatuje wielki statek i zasłania wszystko, nie? Nic nie widzisz. I tak,
czemu, ale wiesz, nie? Ale ta burza to jeszcze pół biedy, bo w tych warunkach atmosferycznych momentami całkiem fajnie wyglądały te walki. Tam coś dodawało do tego kolorytu, do tego krajobrazu, nie? I ten, ale najgorsze było w finale. Jak masz tą, wiesz, tą finałową walkę i tylko King Ghidorah kontra Godzilla się napierdalają w mieście. Wszystko, wiesz, leci na ziemię. Jest wszystko niszczone i was cały czas te przebitki takie chamskie na tą rodzinę, jak oni tym samochodem zapierdalają za tą matką, nie, czy tam za tą córką, która do tego domu jedzie. I masz sobie, i to są takie, nie, że to naturalnie wychodzi, że wiesz, że ci pokazują na przykład z punktu widzenia ziemi, nie, jak te potwory są wielkie czy coś, ale nie, to jest tak chamsko przeniesienie zupełnie tego wątku tej walki, tego co ma być podsumowaniem tego filmu, nie, bo to do tego miało dążyć, do tego zupełnie zbędnego wątku rodzinnego. A tutaj postawili równowagę, dali między tym wątkiem, że Godzilla jest tym naturalnym obrońcą Ziemi, tym jakimś tam, wiesz, częścią tego ekosystemu, który ma pokonać tego, to co przyleciało z kosmosu, to wiesz, ten wirus, czyli tego King Ghidorah, nie? I to by był super, jakby to było ta sedno filmu, nie? Że na tym ma się opierać film i na tym ma się zakończyć, tą finałową walką. A tutaj ten wątek rodziny, który zupełnie był niepotrzebny, to jakbyś jakiś serial Hallmarku oglądać, coś co twoja babcia w niedzielę ogląda, po kościele przychodzi i o, bo tam musi ojciec znowu z córką się tam spotkać i że było fajnie i matka. I to było tak do dupy, to było takie ścierwo scenariuszowe, że mi się zżygać chciało w finale. Bo te walki były super, ale po co to przerywali? Po co ty ludzie? Ludzie są najgorsi, ludzie zniszczą ci każdy film.
Nie, ale wiesz, jest też... Było też głupie, jak robili przebitki na ludzi, dlatego że jest pewna sztuka w tym, jak pokazać te potwory, żeby naprawdę wyglądały na gigantyczne. I tutaj w tym filmie tego nie robili. Większość walk się odbywała jak gdyby z widoku helikoptera czy coś takiego i miałeś przebitki na ludzi, którzy stoją na ziemi. I nie to, że widzisz ich i potwory równocześnie, tylko że widzisz twarze ludzi, którzy robią...
Tak. Tak, nie było tego, wiesz, nie było tego naturalnego momentu, takiego Spielbergowskiego, z tego, wiesz, zachwytu tym, że to z punktu widzenia ludzi patrzy, że jakie one są wielkie, coś, a to masz tak, że oni biegną, o kurwa, potwory, i dalej biegną.
Ja pamiętam jedną scenę, która była fajna, to było też jakoś tak pod koniec, i to był taki motyw, jak kamera pokazywała te wielkie potwory i ona tak płynnie zjechała na dół i pokazała, jak ludzie to widzą, nie? I mówię, o kurna, to było okej, to mi się podobało, żeby tego było więcej, a nie na zasadzie właśnie, że okej, ucinamy akcję tutaj i teraz przenosimy się do ludzi. Były te takie okropne rzeczy, które mi przypominały właśnie tą Godzilla Edwardsa, gdzie pokazują tą walkę i ona wygląda naprawdę dobrze, nie? Jak Godzilla się napierdala z tą Ghidorą na koniec. No dosłownie mamy ciach i mamy tego Kyle'a Chandlera, jak tam biega po tych gruzach i w tle się dzieje ta walka. Ja mówię, kurde, jak chcę tam to oglądać, nie?
No o tym mówię, to było taki powód do dłaca.
Minęło 5 lat i nic się nie nauczyli, nie? Mimo tych wszystkich narzekań i tak dalej, to wyglądało tak, jakby za dużo budżetu poszło na te walki i stwierdzili, no kurde, no to możemy albo wydać dużo i zrobić fajne walki przez 5 minut, albo zrobić więcej walk, ale taniej. I zdecydowali się, nie wiem, chyba na pierwsze wyjście, bo wygląda to dosłownie w ten sposób, jakby do pewnego momentu można było to poprowadzić, a potem ciach i musimy się skupić na ludziach, bo nie ma pieniędzy.
Wiesz, żeby jeszcze to naprawdę łączyli z tymi ludźmi, bo wiesz, że oni tam muszą być te wątki ludzkie, bo nie pociągniesz całego filmu przez 1,5 godziny tylko na walkach potworów, nie? Bo to też by było nużące i nie miałbyś czasu, żeby się cieszyć tymi walkami, nie? Bo jakby było tego za dużo, to byś cały czas to miał i musisz to czymś przerwać, ale kurczę, to można było spokojnie 40 minut wyciąć tych ludzi. Ten film nie musiał, wiesz...
No ten wątek rodziny trzeba by wyciąć,
tak,
nie?
Tak,
bo rzecz z tych takich wątków pobocznych, która mi się podobała, jestem ciekaw, jak Adam się na to zapatruje, no to jest ta część taka ta mitologiczna, czy wręcz biologiczna, gdzie ci tłumaczą, że że ci tytani są częścią w ogóle ekosystemu Ziemi, nie? Że oni są tutaj od zawsze, to jest ich ziemia i dlatego one dosłownie są siłami natury, nie? Zawsze się mówi, że o, Godzilla to siła natury i tak dalej, ale tutaj dosłownie jest to powiedziane, że one są po prostu elementem tutaj Ziemi i to można by w jakiś sposób pociągnąć. Ponoć kontynuacja ma się tym zająć, ale patrząc na to, jak zajęli się tym tutaj, to trochę się boję, szczerze mówiąc, jak jeszcze tego Konga w to wcisną.
A wiesz co? Z tymi ludźmi jeszcze te pierwsze 15 minut było całkiem okej. Jakby ten taki naprawdę zachwyt tym, co oni spotkali, z czym mają do czynienia. Jak mamy tą jeszcze Werner Farmigę, która nie była najgorszym aktorką w historii świata, zanim się to nie rozkręciło. Pierwsze 15 minut, jak mamy to, jak motrę badają, nie? I wiesz, że to jest coś cudownego, że ona tam świeci, ci ludzie chodzą, zachwycają się nią. To było jeszcze okej, a później się dzieje, nie?
Tylko wiesz co, ja miałem problem z tą mitologiczną częścią przez to, że ona była przekazywana prawie wyłącznie w ekspozycji, w dialogach, jak gdyby, hej, posłuchaj, to jest tak, 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 tak i tak. Wiesz, w przeciwieństwie do na przykład Shin Godzilla, o której porozmawiam jeszcze za moment, gdzie bohaterowie odkrywali, czym jest Godzilla, jak powstała, jak działa po kolei, jak gdyby byłeś świadkiem wszystkich etapów odkrywania, czym jest ten potwór i skąd się wziął i czym właściwie jest. Tutaj po prostu nagle dostajesz po prostu syp informacji, czym jest, skąd się wzięło, co służy i te wielkie, gigantyczne wnioski i te naprawdę moim zdaniem nieznośne dialogi właśnie ekologiczne z tym jak o, ludzie są jak zaraza i potrzebujemy tych potworów, żeby oczyściły to, dlatego że to działa jak las, który najpierw spłonie, a potem odrośnie jeszcze lepszy. I to jest takie, jak gdyby kompletnie nienaturalne i sztuczne, jak gdyby zabrakło dobrego nośnika do przekazania tych informacji. Jak gdyby sama mitologia, którą ułożyli, że to jest naturalny ochrońca Ziemi, to jest z kosmosu, to te potwory się poddały Gidorze i tak dalej. To było całkiem spoko. Problem polega na tym, że jak gdyby dobrego naczynia do przeniesienia tych informacji nie było, dobrej jakiejś narracji dookoła tego i po prostu sypali wszystko na ciebie, także hej, masz tutaj, przeczytaj sobie, przeczytamy ci artykuł na Wikipedii na temat tego, czym jest Godzilla. I
jeszcze co chwila dostawałeś te storyboardy, które były te rysunki, rysunki naskalne, wszystko było tym tłumaczone, nie? Patrz tutaj, tak.
Wiesz, wolałbym, żeby zrobili na przykład, nie wiem, mockumentary, jak już nie wiedzieli, jak to przedstawić, żeby po prostu byli, nie wiem, Discovery Channel przedstawia te wielkie potwory, które mogą służyć za, nie wiem, za balanser dla Ziemi.
Tym bardziej męczące, że w tym filmie też nie ma, nikt nic nie wie, nie? Więc wszystkiego, jakby po kolei każda ta cząstka informacji jest przekazywana i składana do kupy i to zajmuje masę czasu. W tych klasycznych filmach po prostu zawsze się pojawiała księżniczka z Wenus, która ci wyjaśniała wszystko w 5 minut i było okej, nie? Czy nawet zawsze miałeś ten taki trop w tych amerykańskich filmach katastrofii, że był ten jeden szalony naukowiec, któremu nikt nie wierzył, a okazywało się, że on ma rację, nie? Ale wiesz, pojawił się naukowiec, mówił, że no tak naprawdę to King Ghidorah jest z Wenus i przyszła tutaj zaorać całą Ziemię i byś miał to z głowy, nie? A tutaj przez pół filmu domyślają się, o co tutaj chodzi tak naprawdę, skąd się te potwory biorą.
W Shin Godzilla to było super, jak nagle wbiega ta z Ameryki, która mówi, że ten tam prowadził te badania, już wszystko wystawiają ci, wiesz, na stół, wiemy jak co się dzieje, spoko, lecimy dalej.
Ale też masz element w Shin Godzilla odkrywania jednak, nie jest wszystko na stół.
Tak. Nie, to było też fantastyczne. Pokazywane rzeczy, które się dzieją, nie, jak ta Godzilla się rozwija i oni w tym samym momencie, wiesz, tłumaczyli co się dzieje akurat, a ty to widziałeś jak to się dzieje, nie, i to było spoko. I nie musiałeś niczego, wiesz, wyciągać jakichś papierów czy coś. Ale był ten mądry właśnie naukowiec, który wszystko wiedział, nie, który coś tam wszystko już rozwiązał wcześniej.
Ja w ogóle, rzecz, która właśnie, też się wpisuje, ja w ogóle mam trochę lepszą opinię o tym filmie niż Adam, to dlatego właśnie, że ja tu mam i bardzo złe rzeczy, które mnie irytują, ale też sporo takich, które mi się podobają i nie jestem w stanie oddzielić jednego od drugiego, więc jestem trochę tak, wiesz, po środku tego.
No, ja tak samo mam.
Najlepiej to w ogóle, jakbym miał podać przykład tego podejścia, no to jest na przykład ta postać Kyla Chandlera, nie? I gość jest tam tym specem od zachowań, ten zwierząt czy coś. No i spoko, nie? Jakby pamiętam, że w tej amerykańskiej Godzilli był ten typ, który umiał rozbrajać bomby i nigdy nie mógł tej umiejętności wykorzystać przez cały film. A tam 5 razy zaznaczali, że on potrafi rozbrajać potem.
Jedną robotę masz, jedną. Ale niestety Godzilla nie ma bomby przy sobie. Nie nosi dzisiaj, nie przyjął.
No i to jest lepiej, nie? To jest lepiej pod tym względem, że Kyle Chandler i Vera Farmiga się specjalizują w tym, co robią w trakcie tego filmu, więc okej. Tylko, że z drugiej strony, co z tego, że fajnie, że bohater jest w stanie nam, wiesz, wykombinować to, że o, King Ghidorah jest tym samcem alfa teraz i zbiera resztę potworów, które się tutaj pojawiają. Super, wiem o co chodzi, ma to jakiś tam sens. Ale tak mnie wkurwiał ten motyw, że się pojawiają te wszystkie potwory i mają te 5 sekund na ekranie i są tylko takim elementem fabularnym na chwilę, bo zaraz Millie Bobby Brown się pojawia, uruchamia tą jedną machinę i o, okej, problem z głowy, nie? I tak sobie myślisz, kurde, to trochę zmarnowanie tych potworów w ogóle w tym momencie, gdzie masz już ich taki tłum na ekranie, a w zasadzie...
One szczególnie, że one chodziły biedne z miejsca na miejsce, najpierw tam, gdzie Ghidorah, później na ten stadion i wiesz, i te potwory musiały się tylko tak przemieszczać, smutno, krocząc, nie, do tego Alfy za każdym razem.
Nie wiem, no, jest masa takich rzeczy, które, no nie wiem, ta część właśnie mitologiczna, to o czym wspominaliśmy, to też jest właśnie z jednej strony okej, ale z drugiej strony jest, nie jest, wiesz, no za mało to miejsca poświęcone, żeby to miało sens, to też jest właśnie jako takie trochę tło tego wszystkiego i to jest zmarnowany potencjał generalnie, nie? W związku z...
Tak, w ogóle ta wersja Godzilli jest za fajna, żeby ją tak rozmieniać na drobne, nie? Bo ona, jak masz samo skupienie się na tej Godzilli, na tych scenach, gdzie on jest zajebisty po prostu i robi porządek i zajmuje się tym, czym ma się zajmować, to wygląda wspaniale. To jest tak jak... Zresztą, ale to fajnie wygląda w porównaniu z Kongiem, który był lepiej napisanym filmem, były fajniejsze postacie ludzkie, lepiej się to łączyło i tam widziałeś tego Konga, który był tym gościem, który chciał tylko, żeby mu wszyscy spierdalali z tej wyspy, bo on tutaj robi porządek, jest spokój, cisza, a nie on jest tym Clintem i studem tej wyspy i to fajnie grało z resztą, nie? I tutaj też masz tego Godzilla, który wie, że musi porządek zrobić, nie? Jak się budzi i zapierdala tam, żeby wpieprzyć temu Alfie, nie? Bo i to jest coś fajne, jak wiesz, ludzie za nim podążają, a ten Godzilla na nich nie zwraca uwagi, tylko on musi, o wpierdol, lecimy, nie? Lecimy, trzeba działać, nie? I to było fajne, ale właśnie te wątki ludzkie, to wszystko, co jest na boku, tak rozmieniało na drobne postać Godzilli, że to było aż smutne. Dlatego paradoksalnie po tym filmie bardziej czekam na to spotkanie z Kongiem, gdzie będziesz miał te dwie silne postacie, silne charaktery i może tam się nauczą w końcu, żeby trochę wyrugować te postacie ludzkie, żeby one tylko były tam jakimś obserwatorem, który coś tam komentuje, co się dzieje, a żeby się skupić na tych postaciach, nie? Mam nadzieję, że zaczną gadać te potwory jak w starych filmach, więc było jeszcze fajniej.
Znaczy w ogóle to jest...
Najlepiej, żeby się, też... wiesz... Były wróżki, kosmici i cały ten...
Tak, ja bym chciał. Ja
cała ferajna.
To dzisiaj pamiętam, jak było chyba Godzilla kontra Gigan, gdzie coś tam się dzieje. Oni siedzą na tej wyspie potworów, wszystkie te potwory i tam był jakiś ten sygnał, co uruchomił, że coś się tam dzieje. I Godzilla do tego Anguirusa, nie? To leć tam, zapierdalaj, i zobacz, co się dzieje. I ten biedny Anguirus płynie do tej Japonii, nie? Zobaczycie. Wychodzi tam z tej wody, a oni go zaczynają napierdalać znowu, nie? Ja mówię, ale to było piękne, jak oni ze sobą gadały, te potwory, nie? No, leć, zobacz,
no. Znaczy, właśnie ja bym chciał, żeby ten film był troszkę bardziej taki mniej na serio, troszkę bardziej z przymrużeniem oka, jakby... Rozmawialiśmy, pamiętam, jeszcze w nienazwanym podcaście filmowym, po tym pierwszym trailerze, że trochę tak widzimy ten film jako coś, co będzie kompletnie... idiotyczne. Trochę było, szczerze mówiąc, ale problem był taki, że film traktował to strasznie serio wszystko.
Tak, nie był
to
tak, cały nie bullshit, tak się tutaj poczciwie idiotyczny.
Nie był radośnie idiotyczny, jak tak. Stare Godzilla były. I moim ulubioną częścią całej serii jest Godzilla versus King Ghidorah i to jest ten, w którym kosmici zlatują na Ziemię i mówią, hej, załatwimy wam Godzilla, wystarczy, że się cofniemy w czasie, zabierzemy tego dinozaura, który wyewoluował z Godzilla i zostawimy te trzy małe, słodkie teletubisie i wrócimy w przyszłość. I okazuje się, że teletubisie wyrosły w King Ghidorah i o kurwa, nie mamy Godzilli, żeby zabiła King Ghidorah, więc cofamy się w czasie i znowu jakby to jest tak, wiesz, radosny bullshit. Jak gdyby angażujesz się w to wszystko i to jest wszystko utrzymane w tej jednolitej, konsekwentnej tonacji, gdzie jak gdyby po jakimś czasie i nic ci nie przeszkadza. Nie przeszkadza ci, że te wszystkie potwory są gumowe, nie przeszkadza ci, że te słodkie, małe smoczki, które tam zostawiają, wyglądają jak kawałki plastiku, którymi są. Bo jak gdyby to jest wszystko w konwencji utrzymane. I jak gdyby ja miałem problem z tym filmem, że jak gdyby on starał się sprzedać ci te Godzilla jako poważną siłę natury, ale jak gdyby... To porównam teraz do Shin Godzilla, więc troszeczkę przeskoczę. W Shin Godzilla, Shin Godzilla to jest również próba pokazania Godzilla w poważny sposób. Ale sposób, w jaki próbują urealistycznić Godzilla Japończycy, polega na tym, że jak gdyby starają się kontekst dookoła Godzilla ustawić na taki bardziej realistyczny sposób, w jaki Godzilla jest odkryta, w jaki sposób działa i tak dalej. Natomiast sam potwór wygląda oczywiście idiotycznie i nierealistycznie, ale kupujesz go i tak, dlatego że wszystko dookoła niego jest na serio. Natomiast tutaj, jak gdyby Godzilla próbują urealistycznić przez po prostu wstawienie większej ilości poligonów do modelu CGI, odnoszę wrażenie. Natomiast sam kontekst to po prostu potwory, które się napierdalają. I nie ma możliwości, moim zdaniem, w moim odczuciu, żeby uczynić Godzilla realistyczną po prostu przez polepszenie efektów specjalnych. Dlatego, że to i by zawsze pozostanie wielki, gigantyczny, monstrualny potwór, który nie istnieje naprawdę. Musisz jak gdyby zbudować świat dookoła Godzilli, który by pasował do niej, żeby to się jak gdyby ładnie zgrało. I ta seria to się nie udaje. I jedno, co próbują robić przez ten film cały czas, to jak gdyby zasłonić sztuczność modeli CGI przez jakieś dodatkowe efekty specjalne, przez deszcz, przez mgłę, przez jakiś dym czy coś takiego. I ten efekt, jak gdyby ta próba właśnie ukrycia słabości tego filmu jest dla mnie zbyt czytelna, żeby się dać nabrać. Po prostu czar pryska. Nigdy w tym momencie nie uwierzyłem, że to faktycznie jest jakieś zagrożenie, które może coś zrobić. To po prostu jest model trójwymiarowy. Naprawdę ładny, ale...
Znaczy, wydaje mi się,
grafika
że
komputerowa.
Trochę wynika z tego, że Amerykanie bardzo, czy twórcy filmu generalnie, bardzo chcą, żeby te potwory wyglądały strasznie i przerażająco i żeby robiły wrażenie i zwyczajnie boją się, że pokazanie tego w dzień nie będzie działać, bo ile możesz, myślę, że takie jest rozumowanie, że możesz pokazać Konga w dzień, który sobie biega po tej wyspie, bo publika amerykańska jest przyzwyczajona do tego, jak Kong wygląda i wiesz, jest jakąś tam częścią kultury ważną, no a Godzilla, no to jest ten śmieszny potwór z Japonii w kostiumie gumowym, więc teraz go pokazują cały czas w deszczu, w mroku, nie? To widać to i tutaj, ale też było widać u Edwardsa, gdzie też pokazywali go tylko, wiesz, przez jakiś czas, tylko jakieś fragmenty ten, żeby budować cały czas, wiesz, że to jest ten wielki, przerażający, chodzący, wiesz, wyrzut sumienia po wybuchu bomby atomowej. No i to trochę na tym cierpi też to, że no, Godzilla zawsze było o tych walkach w dzień, nie? Jakby dużo, jasne, działy się tam te pojedynki potworów w nocy od czasu do czasu, ale zawsze widziałeś te potwory, jak po prostu się napierdalają w środku dnia w jakimś mieście czy coś i widziałeś wszystko. I kurde, Kong pokazał, że można by to zrobić, nie? Szczególnie właśnie a propos jeszcze tego, co powiedzieliście o tym takim słabym balansie między tym, czy to ma być film na serio, czy nie na serio, że próbują robić na serio, ale to nie działa. Wydaje mi się, że Kong był zrobiony, gdzie niby wszystko się działo tam na serio, ale czułeś, że to jest przymrużeniem oka. Przez to, jak bohaterowie byli zbudowani, przez to, jak ten Kong miał masę takiego charakteru, był taki poczciwy. Wydaje mi się, że można by to przenieść na Godzillę spokojnie, tylko że no, trzeba by porzucić ten motyw z tym, wiesz, napinaniem się, że ma być super poważnie i super przerażająco. No a najwyraźniej im tutaj zabrakło odwagi do tego.
To znaczy, wiesz co, ja odnoszę wrażenie, że Kong zdawał sobie sprawę z tego i bohaterowie zdawali sobie sprawę z tego, jak obłędna jest ta sytuacja, że jest wielka, gigantyczna małpa, która walczy z innymi potworami na wyspie i... Czuć było od bohaterów, że są w takim jak gdyby innym stanie psychicznym troszeczkę, że to jest obłęd, że to jest coś niewyobrażalnego. W Godzilli tego nie było czuć, jak gdyby bohaterowie starali się zachowywać, jakby to było naprawdę ciężkie trzęsienie ziemi.
No tak, tak, katastrofa naturalna właśnie, nie?
Katastrofa
chyba było takim celem, ale no właśnie nie do końca to działa, nie?
No nie do końca to działa, bo to jest obłędna sytuacja, to nie jest po prostu trzęsienie ziemi, to jest wielki potwór, który, wiesz, rozpierdala miasto, czy
ale inne dlatego potwory. Dlatego masz to całe wyjaśnienie, dlatego masz całą tą podbudowę, że nie, że to jest normalne, to faktycznie jest naturalny kataklizm i dlatego wszyscy reagują na to jak naturalny kataklizm.
Tak, dlatego wiesz, jako część tego Monsterversum to nie przystaje do tego, co się w Kongu dzieje. To jest najsmutniejsze, że Kong to jest jednak kino nowej przygody, nie? I obok tego kataklizmu, jakim jest to, że te potwory tam są i ludzie umierają, to nadal masz, głównymi bohaterami są budżetowi Lara Croft i Nathan Drake, nie? I to zupełnie inaczej na to patrzysz, nie? Bo to jest cały czas przez pryzmat tych bohaterów kina akcji to pokazane, a nie przez ojca, który ma wyrzut sumienia, bo wiesz, coś tam się kiedyś stało i nie może się połączyć z rodziną, masz matkę, która też cierpi, chce to robić dla swojego zmarłego syna. No kurczę, to jest, wiesz, film o wielkich potworach, które się tłuką po mordach i nie możesz aż takiego klimatu, wiesz, nihilistycznego, tego takiego wyniszczającego wprowadzać, bo to nadal jest blockbuster wakacyjny i kurczę, nie wiem jak oni to później właśnie z tym Kongiem połączą, bo to są dwa zupełnie nieprzystające do siebie podejścia do wielkich potworów, nie? A ja bym tu jednak chciał, żeby to było bardziej uściślone i troszkę poluzować to, co się tam dzieje, nie? Bo już Kong był taką fajną odtrutką na tego Edwardsowego Godzilla, nie? Że się dużo działo, dużo było pokazane, było to był blockbuster już wakacyjny, nie? A ta Godzilla troszkę za bardzo wraca właśnie w te klimaty Edwardsowe. Bo te potwory im wychodzą, ale znowu ta cała druga część i to pójście w ten deszcz, w te wszystkie ciemne filtry, no to nie wypala aż tak, jakby twórcy pewnie chcieli. A może oni tak chcieli, im się podoba. Mi się to nie podoba za bardzo.
Ale zwróć uwagę, jak kwestię katastrofy naturalnej właśnie rozwiązano w Shin Godzilla, dlatego że tam to jest w podobny sposób przedstawione. Tak jak pierwsza Godzilla była wynikiem strachu o w ogóle z radioaktywnością związana z Hiroshimą i tak dalej, tak Shin Godzilla ma echa Fukushimy w sobie, gdzie masz po prostu, gdzie głównymi bohaterami nie są jacyś szaloni naukowcy czy żadne ten, tylko biurokraci. Jak gdyby politycy, ludzie z tego sztabu kryzysowego, masz ujęcia, które nawiązują do raportów telewizyjnych, masz cały czas ustawione w to w kontekście jak gdyby takiej tragedii, która się dzieje naprawdę na żywo i jak gdyby nikt do końca nie wie, co się dzieje, ale trzeba przeprowadzić ewakuację. I dużą częścią filmu jest właśnie tajemnica tego, czym to jest, skąd się wzięło, do końca to jest, jak gdyby dostajemy teorię, ale do końca to nie jest wyjaśnione, jak działa i jak gdyby powoli jest to rozwikływane przez cały film. I zastanawiam się, jak to się działo, jak gdyby Japończycy w pełni oddali film temu konceptowi, tej całej narracji telewizyjnej, katastrofy i tak dalej. Co by było, gdyby Godzilla była autentycznym potworem, który zaatakował nagle w pewnym momencie Tokio? Jak by wyglądała akcja ratunkowa? Jak Godzilla by funkcjonowała i skąd bierze energię? Jak gdyby takie podstawowe pytania. I to są rzeczy, które na początku nam się wydają jako, wiesz, dziury fabularne, ale są postawione w tym filmie jako problemy, które musi rozwiązać sztab kryzysowy. Podczas gdy w tym... I jak gdyby... Wydaje mi się, że Amerykanie nie wiedzieli do końca, czy chcą zrobić bullshit klasyczny, gdzie po prostu stawiasz dwa potwory przeciwko sobie i kto wygra? Niech się pojedynkują, let them fight. Czy chcesz zrobić faktycznie coś w stylu Shin Godzilla, czyli taki film wręcz katastroficzny, tylko że gdzie katastrofa jest w postaci wielkiego jaszczura, który stąpa dookoła i miażdży wszystko.
Dokończ jeszcze, sorry.
No nie, powiedz.
Bo wydaje mi się, że to jest zaleta tego, że no, Japończycy nic nie muszą, nie? Oni sobie zrobili po prostu kolejny film ze swojej serii, wzięli te elementy, które wydały im się interesujące z tego całego mitu Godzilli i zrobili wokół tego bardzo fajną historię, nie? Odnoszącą się, powiedzmy, do bliższych nam tutaj katastrof. Natomiast no, Amerykanie mają to ciśnienie, żeby zrobić film o wszystkim od razu, nie? Zamknąć całą Godzillę w ramach tego jednego filmu i te głupie rzeczy, i te straszne, przerażające rzeczy i jeszcze jakiś przekaz ekologiczny i tak dalej. I przez to ten film wygląda tak, jak wygląda, jakby miało być w nim absolutnie wszystko. I z jednej strony masz te takie rzeczy, które spokojnie mogły być bazą swojego filmu. Wiesz, mi się ten motyw z Godzillą będącą w jakiś sposób uosobieniem, nie wiem, jakiejś katastrofy naturalnej, czy... No bo możemy założyć, że współczesne społeczeństwo no, obawia się mocno zmian klimatycznych, tak, globalnego ocieplenia i tak dalej, bardziej niż wybuchu spadnięcia bomby atomowej czy coś. Można dyskutować, nie? Ale załóżmy. Więc Godzilla może być jakby uosobieniem takich lęków. I to też jest jakoś nadgryzione w tym filmie, ale nie pełni największej roli tutaj. Z kolei masz te wszystkie głupie rzeczy. Ponoć Michael Doherty jest wielkim fanem ogólnie cyklu całego, więc nie dziwi mnie zupełnie, że mamy to odniesienie do tych wróżek Mothry, w postaci tych bliźniaczek, naukowczyń, które są trzecim pokoleniem bliźniaczek, naukowczyń i komunikują się z Mothrą. Masz, zresztą samo to, jak te potwory wyglądają, nie? Nie, czego by nie mówić, no to jak King Ghidorah wygląda na ekranie, no to jest dokładnie tak, jakbyśmy sobie to wyobrażali, nie? Albo to jak Mothra wygląda, jak lata i świeci tym światłem, no to świetne sceny. Widać, że robi to ktoś, kto wie co robi, nie? Ale nie wiem, czy to nie jest problem też dużego budżetu tego filmu, przez to, że Warner i Legendary wpakowali w to kupę kasy, więc nie mogli zrobić filmu, który byłby tylko bzdurnym bullshitem, bo to nie jest coś, co by przypadło do gustu masowej publicy, więc trzeba wrzucić ten taki uniwersalny trop z tą rodziną, która się szuka. W każdym filmie katastroficznym jest coś takiego, nie? Rozbita rodzina, która musi się w samym oku cyklonu z powrotem zebrać do kupy i tak dalej. I masz tych naukowców, którzy muszą wszystko wytłumaczyć dokładnie, nie? Że o, Godzilla teraz tak naprawdę to żyje, tylko poszedł do Atlantydy i się ładuje tam swoje generatory, więc musimy tam wrzucić bombę atomową, to wtedy go naładujemy, nie? I no i dlatego po prostu taki miszmasz, nie? Wydaje mi się, kto wie, czy gdyby ten film nie był tańszy i mieliby, wiesz, nie musieliby kierować go do wszystkich absolutnie, żeby się spodobał i fanom, i niedzielnym widzom i tak dalej, to może by wyszło coś bardziej ukierunkowanego, nie? Tak jak Japończycy mogą sobie zrobić film o jednej konkretnej rzeczy i wychodzi to znacznie lepiej w ogólnym rozrachunku, nie? Mogli zrobić Final Wars, który był jednym wielkim głupim rozpierdolem, a mogli zrobić Shin Godzilla, która, no, wiesz, same pojedynki i walki tutaj, no, między powiedzmy Godzillą a wojskiem, no, nie mają aż takiego znaczenia, jak to wszystko, co się dzieje w twojej głowie, jak oglądasz ten film, nie?
Wiesz co, ja mam też problem duży z ujęciami w amerykańskiej Godzilli, jak gdyby wydaje mi się, że za bardzo starali się pokazać te pojedynki w taki dynamiczny sposób, jakby to były pojedynki pomiędzy ludźmi, a za mało z takiej, nie wiem, przyziemnej bardziej perspektywy, gdzie jak gdyby to był ten problem ze sztucznością, gdzie w Shin Godzilla, Godzilla wygląda z perspektywy efektów specjalnych okropnie, jak gdyby jest to ewidentny efekt specjalny, ewidentne CGI po prostu wklejone tam, widzisz dokładnie, gdzie zostały efekty, gdzie są modele, gdzie widzisz wszystko. Natomiast ze względu na to, że większość ujęć jest z oddali, z poziomu ziemi, że kamera porusza się bardzo powoli, jak gdyby nawet pomimo tego, że jest to ewidentny efekt specjalny, odczuwasz masę tego potwora i odczuwasz jak gdyby to, że no jest to przerażający obiekt. Natomiast nie czułem tego w amerykańskiej wersji ani trochę. Jak gdyby jak jest ten pojedynek na samym finale w mieście, który jest oczywiście w deszczu i jest praktycznie wyzuty z kolorów, to jak gdyby odniosłem wrażenie, że oglądam jakąś bijatykę czy coś w tym stylu, a nie po prostu dwie wielkie siły natury, które się w znajomym otoczeniu zmierzają ze sobą.
Czy może to też wynikać z tego, że Japończycy w którymś momencie, i to pamiętam, że przy którymś filmie z cyklu to było widoczne, że nagle zaczęli pokazywać, jak na tę całą bijatykę, czy na ten cały rozpierdol reagują ludzie po prostu, wiesz. I to nie główni bohaterowie filmu, tylko po prostu ludzie, jacyś tam statyści, którzy akurat są w centrum tego całego rozpierdolu, nie? I w Shin Godzilla jest sporo takich fajnych scen, gdzie na przykład, nie wiem, strażacy tam zaganiają gdzieś ludzi, nie? Czy ten cały tłum ludzi przetacza się po ulicach, czy gdzieś w tle pokazują to Godzilla i masz jakichś ludzi, którzy to oglądają z daleka. Czujesz tą skalę, nie? Czujesz, jakie to jest no, przerażające wydarzenie. Tego w tej wersji amerykańskiej w ogóle nie ma, nie? Jakby pokazują praktycznie cały czas te walki z perspektywy tych głównych bohaterów, tego całej bandy głównych bohaterów, i naukowców, i tych reszty. I nie wiem, może jest jedna scena, jak Rodan się tam budzi w tym, gdzieś tam w Meksyku, gdzie ewakuują ludność, i tam jest może parę scen, gdzie ludzie uciekają i faktycznie widzą tego Rodana w oddali, to fajnie działało, ale tego właśnie brakuje, nie? Jakby masz wrażenie, że te potwory się biją na takiej arenie, gdzie nic nie ma. I to też odnosi się do tej finałowej walki, gdzie też jest rozpierdol. Wszystko jest rozwalone i gdzieś tam tylko ta trójka naszych bohaterów gdzieś biega dookoła i nic więcej nie ma.
Tam nie było też, że oni ewakuowali to miasto?
No ewakuowali, tak było w trakcie ewakuacji, bo za późno.
Tak, ale był też ten moment, że już jest prawie całe puste, nie? I że jest spoko. Gotham City, już nie ma ludzi, można się bić.
Teraz wszystkim jest głupio, nie? Że teraz też ewakuujemy wszystkich, już nie ma.
Tak,
tylko, że tu mamy duże potwory, tutaj mogą ludzie ginąć. Jakby
tak.
Nikomu nie będzie przeszkadzać, że Godzilla niechcący rozwalił jakiś budynek, gdzie zginęli ludzie, bo nie jest Supermanem, nie?
Nie jest Supermanem i też no, nie ma wyjścia, nie? To trzeba pokonać tego Ghidorę, bo jak nie pokonasz, no to będzie gorzej. A Godzilla był tym gościem, który ma to posprzątać. W ogóle starszym się podobało to, jak oni mówią: kurwa, to musimy teraz iść i się pogodzić z Godzillą, bo tylko Godzilla nam została. I płyną, a ten sobie śpi, nie? I mój kuźwa, znowu, chłopaki. Później go jeszcze był ała zrobili, musieli go leczyć, ale to już było takie, wiesz, to już było takie rozbabranie filmu, nie? I też on był taki strasznie przyciągnięty, jak masz na przykład to, że dobra, już ubili tą Godzillę prawie, Ghidora przeżył. I masz tą całą scenę, to przygotowania do tego, żeby tą bombę atomową tam zanieść, nie? I masz ten cały czas, chyba 6 godzin gadania o tym, jak muszą tą bombę zanieść, ktoś się musi poświęcić. Tak, to wiesz, Ken Watanabe w końcu, dobra, wezmę. I nie, to wyglądało całkiem ładnie, jak on szedł z tą bombą i ten, ale mówię, to było takie przeciągnięcie tego filmu, to było o tyle za długie, że po prostu, dobra, jak już go ubili, mogli zrobić ten moment, że po prostu zrzucimy tam gdzieś w ten odmęty wodne bombę, niech wybuchnie i niech Godzilla się naładuje, bo to tylko o to chodziło, że on miał się stać tym reaktorem, który tam, wiesz, przecieka, nie? I miał ten. I nie musieli tego tak przyciągać, a znowu było skupienie się niepotrzebne na tych ludziach, tłumaczenie tego, jak tą bombę tam zanieść, jak to zrobić, ale mówię, po co, zrzućcie tą bombę, niech ta Godzilla się naładuje, nie, i niech będzie fuck yeah, bo to było super później, jak on, wiesz, wyszedł ten Godzilla i cały czas mieli te liczniki, nie, jak on tam już, wiesz, napierdala energią i zaraz go rozsadzi. No i to było fajne, ale sobie później pomyślałem, że wszyscy ci bohaterowie główni, wiesz, wyjdą z raczyskiem i z innymi też tymi rzeczami, bo ta Godzilla nad nimi chodziła i wiesz, i promieniowała. Mówię. To nie jest wcale takie udane, że udało się ich uratować.
No tam jest pokazane, że jak on gdzieś stąpa, to w ogóle roztapia się wszystko, nie? Więc podejrzewam, że tam to dosłownie wygląda jak...
Ja nie chcę nic mówić, ale cała rodzina Kyla Chandlera była praktycznie pod jego nogami, więc... No, to nie jest taki happy end.
Wiesz co, ja odnoszę też wrażenie, że Mothra była jedynym potworem, która była poprawnie przedstawiona w tym filmie wizualnie, gdzie masz właśnie to jajko, z którego
Mothra jest kapitalna we wszystkich aspektach.
Tak, natomiast wszystkie inne potwory po prostu nagle pojawiają się i są.
Ale nie, nie, ja mam na przykład bardzo lubię tą wersję Rodana, który jest takim dresem. Który wiesz, no,
który tak teraz zmienia strony co chwilę, w zależności kto jest silniejszy i dostaje nie, ale pierdol, wiesz, ale wstaje z powrotem, no dobra, komu mam znowu zajebać.
Leci za tym samolotem i ten Ghidorah się, wiesz, wylatuje z tego, Roda dostaje w pierdol, dobra, dobra, ziom, już jestem z tobą, już spoko, spoko, nie? Kłaniam się, kłaniam, panie, już daj piątaka. No.
Wiesz co, prawda jest taka, że potwory miały dużo więcej charakteru niż ci ludzie? Jak gdyby dużo więcej mogę powiedzieć o tym, jakie miały zachowanie, wiesz, i jakby się, jak przewidzieć, jakby się zachowywały potwory, niż jakby się zachowywali ci ludzie, którzy po prostu byli dispenserami informacji na temat tego, co się dzieje. Natomiast jeszcze wracając do Shin Godzilla, jak zwrócisz uwagę, jak się pojawia ta pierwsza forma Godzilla, która jest tym idiotycznie głupim, wyglądającym potworem z takim kretyńskim wyrazem twarzy, to zanim ją... Zanim ją zobaczysz, to jak gdyby... Widzisz, jak krew cieknie, słyszysz, jak paruje słyszysz o tym, jak paruje woda i widzisz to, jak paruje. I ona, widzisz, jak on, jak ta Godzilla pływa sobie po rzeczce. I jak gdyby po prostu wszystkie statki, jak gdyby jachty i tak dalej się po prostu kumulują w takiej jednej grupie. I zanim jeszcze widzisz, jak samochody się przesuwają, jak woda wypychana przez tą Godzillę po ulicach płynie i tak dalej. Naprawdę jest mocna podbudowa tego, zanim zobaczysz właściwą Godzillę. I nawet to się przejawia w tych scenach, jak Godzilla pierwszy raz używa swojego nuklearnego oddechu, wiesz, najpierw robi taki, najpierw dosłownie wymiotuje ogniem i potem dopiero myślisz sobie, że to już jest koniec, że to jest wersja nuklearnego oddechu tej Godzilli, że po prostu wymiotuje płomieniami i po chwili jak gdyby te płomienie znikają i pojawia się właściwy nuklearny oddech i to jest, wiesz, naprawdę... dobrze jest teasowana Godzilla i dobrze jest satysfakcjonujące wypełnienie tego później. Podczas gdy odnoszę wrażenie, że w amerykańskiej wersji po prostu, mówię, potwory się pojawiają, ten Rodan wystawia łeb z tego wulkanu, no siema.
Ja lubię tego sebe Rodana. Nie, no,
tak, tylko to... że po prostu wiesz, chodzi mi o to...
No.
Że mógłby być przedstawiony lepiej.
Masz tutaj to idiotyczne, wiesz, wytłumaczenie, że o, bo my trzymamy te wszystkie monstra zamknięte po prostu, nie? I co jest z kolei, co jest potrzebne do tego, żeby Vera Farmiga mogła latać i uwalniać te potwory, nie? I poleciała teraz do Meksyku i uwolniła Rodana, więc Rodan wychodzi sobie z ten. Gdzie, no to jest problem z tym, że nagle wrzucili tutaj milion tych potworów, nie? Gdyby była ich faktycznie tylko trójka, to może byłby czas na to, żeby każdemu dać jakieś fajne wejście, nie? No Motra ma nawet spoko, jak się pojawia właśnie, nie? To jest prawda.
Motra ma wszystko fajne w tym. Tym bardziej, że... w ogóle, nawet styl walki Motry jest fantastyczny, jak ona, wiesz, widać, że ona jest dużo szybsza, dużo zwinniejsza i nadrabia tym, że nie ma tych gabarytów reszty potworów. Znaczy ona jest dalej wielka, ale wiesz, że jest taka bardziej fit. I jak na przykład walczy z Rodanem i tymi swoimi kończynami go tam przebija i ten, kurde, mówię, jak to świetnie wygląda. I mówię, czuję tą Motrę, jak ona jest potężna. Jak później jeszcze ładuje Godzillę tymi swoimi. W ogóle związek z Godzillą był taki cudowny. Wiesz, to też była chwila. Tam ci tłumaczyli, że on kocha swoją córkę, ten Kyle Chandler, popełnił błędy, musi do niej wrócić, nie? I tam trzeba naprawić te rzeczy. A tutaj masz sekundę tylko pokazanie, że wiesz, ej, Motrze zależy na Godzilli i ona widzi, że to jest taka naturalna część jego, nie? Jako tego ekosystemu. Że ona go tam wspiera, to pomaga mu tą swoją energią i już wiesz, o co chodzi w tym ich związku i tym takim bardzo fajnym, energetycznym. Bez żadnego tłumaczenia. I to widać na ekranie przez sekundę. I dlatego te potwory są dużo lepszymi postaciami i chciałbym, żeby się na nich skupili, bo one mają kupę charakteru. Nie muszą nawet gadać, tak chciałbym, żeby gadały. Ale już bez tego są naprawdę fantastyczne.
Nie, no właśnie to też jest ten dobry element, który wydaje mi się, że też wynika z tego, że reżyser i współtwórca scenariusza jakby rozumiał, jakby oglądał trochę tych filmów, że nadał sporo charakteru tym potworom. Co też jest w sumie spadku też po Skull Island, nie? Gdzie też Kong właśnie wspominaliśmy o tym, był, no widać było jaki ma charakter, jaki, co w tym momencie może myśleć i tak dalej. I tutaj też jest ten fajny, idiotyczny moment, jak po tym naładowaniu się Godzilla wyłazi i tak i odwraca się w kierunku tych naszych bohaterów. I ja właśnie czekałem, aż ona im piątkę przybija albo coś takiego, nie? Ale tylko prycha na nich i odchodzi, nie? No kurde, to było... I to jest właśnie takie głupie motywy, ja bym widział tego dużo więcej i wolałbym mimo wszystko, żeby ten film jakby... No adresował to, że ma tą idiotyczną fabułę, nie? No nawet jeśli można tam umieścić jakieś sensowne, powiedzmy, odniesienia do jakichś zagrożeń realnego świata, no to nie, wcale nie musimy udawać, że to wszystko jest poważne, nie?
To znaczy, ja bym chciał,
nie musimy, wiesz, nie musimy znowu wprowadzać ekoterrorysty po raz tysięczny. O Jezus, pokazać, że jak ktoś walczy, wiesz, o przyrodę, trochę chce świat naprawić, to musi być od razu ekoterrorystą, który, wiesz, jest najgorszym od Hitlera, nie, w tym momencie.
Ja bym chciał, żeby po prostu poszli w jednym kierunku. Albo zrobili poważny film katastroficzny, po prostu gdzie katastrofą są potwory, albo by zrobili głupi bijatykę, napierdalankę między potworami bez większej pretensjonalności. Dlatego, że ten film tak stoi po środku i nie decyduje się w sumie na nic, łącznie z tym całym głupim wątkiem rodzinnym, który, wiesz, takim typowo amerykańskim, wywziętym, nie wiem, ze Spielberga czy coś. Że jak gdyby niczego nie robi dobrze do końca. Jak gdyby widzisz takie przebłyski, że o, to mogłoby być niezłe, tamto mogłoby być niezłe, ale w żadnym momencie nie jest satysfakcjonujące. Więc ja bym chciał, żeby po prostu się zdecydował na jedno i się tego trzymał.
Wiesz, że tutaj właśnie nie mogli już sobie tą katastroficznego filmu, bo to już nie działało w pierwszej Godzilli. Tam już to nie wypaliło zbytnio. I tutaj mogli iść spokojnie w tą stronę, to co najbardziej działa w tym filmie, czyli te walki potworów, to jakie to jest widowiskowe, i właśnie w stronę Pacific Rimu, żeby się nie skupiać na tych rzeczach, które są bez sensu, i robić wielkiej dramy z tego melodramatu, tylko skupić się na tych rzeczach, które cię pobudzają i są właśnie takie mocno blockbusterowe i są fajne i podkreślają to, czemu Godzilla jest fajna, czemu ta seria przez tyle lat jest żywa, nie? Bo wiemy, że ona wychodziła z konkretnych wydarzeń, nie? Czy Honda i jego przeżycia tam po wojnie i ten, ale to był wstęp, nie? Później ta seria się zamieniła, no, każda zresztą część to jest Godzilla versus coś tam. Godzilla versus...
Tak.
I nawet jak mamy poruszane te wątki, wiesz, z zagrożeniami wynikającymi z zanieczyszczenia środowiska czy coś, to mamy, wiesz, Godzilla kontra Space Monster, ta Hedora, nie? I to też jest właśnie w tym, zamknięte w tym takiej fabule, no, dosyć groteskowo śmiesznej, nie? I tego mi brakowało.
No, jak dla mnie trzeba by po prostu obciąć te elementy ludzkie. Starczyłoby, jeśli serio chcieli iść w tym kierunku tego ekologicznego przekazu, to zrobić po prostu film o tym, jak to globalne ocieplenie sprawia, że się King Ghidorah budzi skądś tam, topnieje lodowiec i wychodzi. I zaczyna. I można wziąć spokojnie ten element z tego filmu, że ona używa tego zewu, żeby wezwać inne potwory. I ludzie budzą Godzillę, żeby zaczęła z tym walczyć.
Ludzie tylko komentują, to znaczy, nie ma ich problemów w tym filmie.
Wydaje mi się, że Ghidorah jest po prostu słabym wyborem, jeśli chodzi o przedstawienie zanieczyszczeń czy czegoś w tym stylu. Jak gdyby
potwór jest to sposób, no może.
Jest cała masa potworów.
Ghidorah, Biollante.
Biollante. To właśnie pomyślałem o Biollante. Byłby idealny do jak gdyby takiego przedstawienia, że po prostu zanieczyszczenia stały się takim Biollante. Takim zjebanym potworem, który, wiesz, który sobie wychodzi nagle z jakiegoś sypu śmieci czy coś.
Znaczy też nie dziwię się, że studio bardzo chciało po prostu użyć tych znanych potworów, nie? Znaczy może no tych bardziej znanych, nie? No bo Ronan się pojawił w iluś tam filmach, no King Ghidorah to wiadomo, nie? I Mothra. I podejrzewam, że musieliby albo zrobić użycie oryginalnego, albo któregoś z tych no, mniej używanych do tej pory. Ale mogliby zrobić oryginalnego potwora i użyć mimo tego innych mniej znanych. No, mogliby na razie odpuścić Ghidorah, a użyć właśnie powiedzmy Mothry czy kogoś. Słuchajcie, no ja pod...
Chociaż też im to też nie wychodzi, bo jednak w pierwszej Godzilli użyli tych Muto, których dzisiaj nie pamięta i to...
No nie, ale były w drugiej dwójce teraz też, nie? Więc
były, już... tak. One też się okazały, że są częścią tego, nie?
Też, no, sorry. Nie, no ale to tak jak...
I wiesz co, w ogóle powinni, wiesz co, tylko dodam, że powinni po prostu posłuchać Kena Watanabe, który cały czas powtarza "Let them fight" i po prostu to...
Ja myślę, że on w ogóle uosabia tego fana Godzilli. Ja myślę, może Doherty po prostu był pod dużym wpływem studio i wiesz, i ukrył przekaz ukryty w postaci Kena Watanabe, który chodzi i mówi: wypuśćcie Godzillę, niech Godzilla chodzi i walczy z nimi,
tak,
nie?
Nawet lepsze, jak masz tą pogadankę, że trzeba ten pomóc Godzilli, bo ten, to on bierze tą bombę, ten fan, i kurwa, dobra, szybko, żeby tylko Godzilla wróciła, nie? Ja się poświęcę, tylko dajcie im walczyć.
Niech walczą.
Oni nie zauważyli kiedy, a on już z bombą tam biegnie, nie? Na plecach.
No, ja teraz będę w to wierzył w 100%.
Ja też, ja jestem Kenem Watanabe.
Wszyscy jesteśmy Kenem Watanabe w tym filmie.
Zamykając, słuchajcie, temat tego Godzilli, ogólnie Monsterverse, to jak się zapatrujecie w takim razie po tym filmie na Kong vs. Godzilla? Bo ja mam nadzieję, znaczy plan był taki, pamiętam, że Legendary czy Warner mówił, ktoś tam z przedstawicieli mówił, że plan jest taki, żeby te filmy ogólnie były każdy swoim filmem, nie? Że oni nie chcą wiązać tego bardzo. No nie wiem, czy po tej dwójce im wierzę do końca, bo jak dla mnie te elementy tutaj łączonego uniwersum były dosyć prominentne. No ale taki był cel, więc liczę na to, że jednak ten Kong vs. Godzilla będzie trochę osobnym filmem, będzie miał swoją własny ton jakiś, nie będą koniecznie szli dalej. Aczkolwiek moje fanowskie tutaj, moja taka teoria jest taka, że ja bym chciał, żeby ten film zaczął się dosłownie na koniec Godzilla 2. Po prostu Kong nie przyszedł wtedy, jak Godzilla na końcu, wiesz, robi swój...
I Godzilla idzie załatwić sprawę.
I Kong nie przyszedł, jako jedyny z tych tytanów, którzy byli obudzeni. Nie? I Godzilla patrzy, gdzie jest Kong, nie? Nie ma, siedzi na wyspie czaszki, nie? To Godzilla mówi, no dobra, to płynę tam, nie? No bo Kong nie przepłynie tutaj.
Godzilla taki wielki telefon Godzilli, nie? Ej, Kong, gdzie jesteś?
Tak, co kurwa? No.
I Kong siedzi na wyspie czaszki, wiesz, tak jak ten Rambo w tym nowym filmie będzie okopany płapkami.
Ale w ogóle jakby poszli taki, wiesz, a dobrze, że to robi Adam Wingard, nie? Który ma te podejście kampowe. I ja w to wierzę, że on to zrobi. Że wiesz, Godzilla się tam zbliża, a Kong robi te pułapki. Wiesz, jak Kevin sam w domu,
takie,
nie?
Wiesz, drzewa wystrugane na ostre pale, nie?
Tak, bo wiesz, że on wie, że jest trochę słabszy, nie ma tego atomowego oddechu, nie jest tym chodzącym reaktorem. I wiesz, że musi te wszystkie specjalne, wiesz, jakieś dzidy robi, ten zasieki, nie?
Wilcze doły.
Wiesz, ten, no, może zrobić nawet tak, ale wiesz, nigdy nie wyszedł żywy z wyspy czaszki, nie? I więc Kong tutaj, bandaną. W ogóle wiąże taką bandanę wielką. Więc
moja wersja jak Kong vs. Godzilla to jest po prostu Rambo, ale z Kongiem, nie? I Godzillą tak, zamierzył tak.
Wiesz co, no jeżeli zaakceptują bullshit, to może wyjść dobrze, bo jak gdyby Godzilla... bo Godzilla już była wcześniej filmowym uniwersum na dobrą sprawę, od dawna japońskie filmy były połączone ze sobą, to no, dopiero wtedy, kiedy Japończycy kompletnie zaakceptowali bullshit i nie mieli już żadnej pretensji co do tego, i więc jeżeli to filmowe uniwersum zaakceptuje ten bullshit i zaakceptuje to, jak dziwne jest to uniwersum i jak to jest wszystko w kosmos i nie będą próbować z tego robić prawdziwej dramy, to wtedy to się uda. Jeżeli będziemy mieć Kong vs. Godzilla, gdzie będziemy mieć pół filmu ludzi, którzy próbują nam wyjaśnić, co się dzieje, to będzie nieznośne. I mam nadzieję, że Toho nie będzie kontynuować kontraktu z Legendary od tego momentu, bo zresztą kończy im się po tamtym filmie. I na pewno go zmienią, bo obecny kontrakt wygląda tak, że Legendary i Toho nie mogą wypuścić filmu o Godzilli w tym z tego samego roku. Dlatego masz Shin Godzilla i potem przerwę dłuższą, bo Amerykanie musieli wypuszczać swoje filmy.
Pod anime, nie? Wyszły, żeby
tak,
coś robić.
Tak, anime, żeby zapełnić lukę.
No.
Natomiast, wiesz, teraz Shin Godzilla była sporym sukcesem mimo wszystko, więc podejrzewam, że Toho będzie chciało kontynuować swoją linię filmową, niezależnie od tego, czy Legendary będzie wypuszczać swoje filmy, tak, czy nie.
Są zapowiedzi, że oni robią swoje Monsterversum na podstawie Shin Godzilla. Tak, że nie będzie kontynuacji, tylko będą inne filmy z innymi potworami, nie? I one się mają łączyć tak jak uniwersum Marvela. To jest niesamowite, nie? Że Toho się chce bawić Marvela, bo chce zobaczyć, jak to wyjdzie, bo tam jest dużo radości w tym studiu i może być naprawdę spoko.
No to jest ciekawe, szczególnie z tego względu, że no ta amerykańska Godzilla, ta dwójka, no nie zarabia jakichś kokosów, nie? No pewnie wyjdzie na zero i może nawet zwróci coś tam, no ale nie jest sukcesem na pewno. Jeszcze biorąc uwagę przyjęcie, zarówno wśród fanów, jak i krytyków, to generalnie nie wyszło. Więc teraz wszystko będzie się zależało od tego Kong vs. Godzilla, czy to finansowo wyjdzie na swoje, plus jaki będzie odbiór. No i czy Warnerowi Legendary będzie się opłacało w ogóle inwestować dalej w to, nie? Jeśli no nie ma dużego zainteresowania u amerykańskiej widowni. Inna sprawa, że też te filmy no, mają mieszany odbiór, nie? Więc pytanie, co by było, gdyby były faktycznie lepsze. Ale wtedy w to miejsce na pewno Toho będzie robić swoje, nie? Nawet jeśli by obowiązywał taki kontrakt jak teraz, no to przynajmniej w to miejsce dostanie uniwersum Toho, co też jest ciekawe, że zapowiadają łączone uniwersum, podczas gdy no... Nie muszą zapowiadać łączonego uniwersum, biorąc pod uwagę, jak działały te filmy do tej pory, nie? Gdzie to było najbardziej pokręcone uniwersum kiedykolwiek w ogóle.
Ale teraz jest ten moment w historii, wiesz, popkultury, że każdy musi zapowiedzieć łączone uniwersum.
To brzmi dobrze, nie?
Nie można, no.
Zresztą no, teraz ci Amerykanie też robią łączone uniwersum, nie? Ale dobra, słuchajcie, to jak już zahaczyliśmy o temat tych klasycznych potworów, to jeszcze taka krótka sekcja wspominkowa. To tak, po pierwsze, może nie będziemy mówić, jaki jest, albo nie, to inaczej. No bo te klasyczne filmy z Godzillą, do Shin Godzilla jeszcze przejdziemy na koniec, no one się dzielą na te trzy okresy, nie? Ten okres Showa, Heisei i Millennium. No i Shin Godzilla na końcu. Więc pytanie jest takie, jak Który jest waszym ulubionym? Bo one oczywiście są bardzo charakterystyczne. Ten pierwszy jest oczywiście najbardziej ten kampowy, bo po tej oryginalnej Godzilli potem się robiło coraz dziwniej. Coraz bardziej ta seria skręcała w kierunku filmów dla dzieci, tych dziwnych klimatów. Godzilla vs. Hedora to był ten z tymi halucynacjami, z ludźmi, z głowami ryb i tą psychodelą ostrą. No potem był ten okres Hensei, który wydaje mi się chyba najbardziej takim klasycznym. Jakby ja jak myślę Godzilli, to myślę o filmach z tego okresu przede wszystkim. Versus Space Godzilla, versus Destroya, versus... Tam jest ten King Ghidorah, ten z podróżami w czasie, o którym wspominałeś, zdaje się. Biollante tam był. Biollante jest chyba moim ulubionym filmem ogólnie i wspominam go najlepiej z wizy telewizji. No potem jest ten okres Millennium, który jest najdziwniejszy, bo tam chyba każdy film jest kontynuacją oryginalnej Godzilli z lat 50. Z jakiegoś powodu. No i kończy się Final Wars tym wielką rozpierdolem. Więc który wam jest w jakiś sposób najbliższy, albo który wy wspominacie jako ten taki najważniejszy dla was?
Z tego środkowego chyba oglądałem najwięcej i jest dla mnie też taki najbardziej klasyczny. To są filmy, które się, wiesz, oglądało na jakichś VHS-ach, czy później na wczesnych DVD. I jak gdyby mam najwięcej wspomnień z nim, bardzo szanuję pierwszy film. Jak gdyby ten absolutnie pierwszy film z Godzillą, zestarzał się mocno, ale z historycznego punktu widzenia, jak gdyby doceniam to, co próbowali z nim zrobić i to, co osiągnęli, jak gdyby. Jest poprowadzony bardzo poważnie i jako autentyczny dramat, traktują to zupełnie serio, ale w momencie jak zapominasz jak gdyby o wszystkim, co przyszło później, jesteś w stanie kupić to jako autentycznie przerażający film, jako wiesz, taki wręcz klasyczny horror, który stoi na równi z wielkimi amerykańskimi klasycznymi horrorami, ale no mój ulubiony to jest ten właśnie Godzilla vs. King Ghidorah, czyli taki po prostu totalnie radosny bullshit, gdzie już nie ma absolutnie żadnych pretensji, gdzie nie ma żadnego celu być jakkolwiek poważnym, nawet przez sekundę. I ten okres, w którym właśnie się pojawiają wróżki i te wszystkie inne, to jest coś, co dla mnie dostarcza najwięcej rozrywki. I to jest film, który mogę w każdej chwili, nie muszę się wprowadzać w żaden nastrój czy coś, mogę w każdej chwili odpalić go i mieć całą masę dobrej zabawy.
Ja mam wielki, wielki szacunek do tego pierwszego, nie? Bo to jednak jest cholernie dobre kino autorskie, nie? To jest oparte na wspomnieniach Fondy, który tam musiał, wiesz, pracować na zgliszczach Tokio po wojnie i sprzątać i widział to i on to później przeniósł właśnie te wszystkie swoje, swój cały strach na tego Godzilla, nie? Który też tą erę atomową uosabia i to, jak właśnie Japonia się czuła jako kraj w tamtym czasie, nie? I jak czego się obawiała. To jest naprawdę fantastycznie pokazane. No wiadomo, że to jest już film, który ma swoje lata, ale nadal robi wrażenie, nie? Że dało się tak zrobić, bo i efekty tego Tsuburai są fantastyczne, specjalne i no cała opowieść jest super, to nadal narracyjnie działa i uderza po głowie, ale ja też najbardziej lubię to, co się dzieje w połowie lat 70., tak? Do połowy lat 70. te takie najdziwniejsze rzeczy, że te wszystkie latanie po kosmosie, Godzilla tańczący, wiesz, walka, czy ta jeszcze początkowa walka z Kongiem, gdzie on tam, wiesz, Kong wyrywa drzewo i tam wciska do pyska Godzilli, nie?
I Godzilla się tak dławi.
Tak, uwielbiam to sens.
Mam nadzieję, że to będzie w amerykańskiej wersji, bo jak nie, to będę rozczarowany.
Nie, muszą, nawiążą do tego. Ja nie wierzę, że Wingard ominie tą scenę, bo to jest klasyk, nie? Albo uwielbiam też syna Godzilli, gdzie on tam naprawdę na tej wyspie chodzi z tym dzieciakiem takim dziwacznym, nie? Albo to wszystko, co ten Jun Fukuda robił właśnie do połowy lat 70., gdzie
syn Godzilli.
Mamy te właśnie... Tak. Ale te wszystkie rzeczy, które powroty właśnie gdzieś tam w kosmos i ten mecha Godzilla jak wchodzi, ja mówię, kurde, kto to, wiesz, jaki to był pomysł cudowny, mecha Godzilla, i dlatego to mi przeszkadza w tym nowym, amerykańskim, bo widzisz, że ustanowienie tego świata przedstawionego, jak on wygląda, nie, i naznaczenie go, nie ma tutaj miejsca właśnie na takie rzeczy jak właśnie mecha Godzilla, nie? Masz te wielkie potwory i masz ten przekaz ekologiczny, skąd one pochodzą i ten, i wiesz, że tutaj nie przylecą kosmici i nie rzucą ci nagle, wiesz, nie, jakiegoś szkieletu, nie obleką tymi cyber podzespołami, żeby był, wiesz, mecha Godzillo, coś takiego, czy tam Godzilla wezmą, wiesz, z przeszłości, czy tam z przyszłości jakiś jego martwy szkielet, nie, i nie wyciągną DNA i nie zrobią swojego cyborga z tego, czy tam coś takiego, i tego mi tutaj brakuje, a tych starych to było, tam była cały czas zabawa tym i były te potwory, tak jak mówiłem, gadające ze sobą i które mają charakter, które cię ustawiały na tak tag teamy, nie? Bo to wszystko wygląda jak taka wielka walka wrestlingowa. Ja ostatnio ten byłem w Gdańsku na gali wrestlingu i dokładnie tak samo, wiesz, zdarłem sobie gardło i dałem się ponieść tej narracji. I dokładnie to samo mam przy filmach z Godzillą, nie? Że masz tego swojego ulubieńca i tak, fuck, wpierdalał. Tak miałem na tej nowej Godzilli, jak się Motra, nie? I zaczyna Rodana tam napierdalać. Ja mówię, jest moja Motra, nie? Ten, prawie się darłem w kinie. No, bo ja tak mam, albo wiesz, albo jak Godzilla tym atomowym oddechem napierdala King Ghidorahowi, teraz go dobi, wiesz, weź jakiś budynek i przez łeb go, nie, wyciągnij krzesło spod tego, spod ringu, nie, spod miasta i napieprzaj go. I to było w tych starych Godzillach, tam była cały czas taka radość i właśnie w tym krańcowym okresie tego pierwszego cyklu. Tam się działy fajne rzeczy. To było takie przaśne. To są fajne rzeczy, które się w ogóle ogląda ze znajomymi do piwa. One sobie mogą lecieć i jest zawsze coś zabawnego. To właśnie co mówiłem, robił Fukuda i aż do końca tego ostatni film Hondy, czyli walka z Mechagodzillą, nie? To były piękne rzeczy. A tą drugą epokę pamiętam też najbardziej tak jakby, bo no to jednak były rzeczy, które latały w telewizji najczęściej, były najczęściej gdzieś na VHS-ach i one były takie angażujące dla dzieciaka, bo one i dobrze wyglądały i były takie odpowiednio durnowate, żeby się przy tym dobrze bawić, nie?
To jest trochę ten problem, że ten cykl Godzilli zawiera filmy z naprawdę dwóch różnych biegunów, no bo wiesz, gdzie synowi Godzilli do tej pierwszej, nie? Tam co jakiś czas wracali do tego, że okej, dobra, to znowu robimy to na serio, nie? Zwykle jak ten pierwszy film cyklu wychodził, no to dobra, znowu robimy kontynuację taką w duchu pierwszej Godzilli, no a później to znowu skręcało w te takie dziwaczne rejony. No problem jest taki, że o ile ten pierwszy film Edwardsa, no próbował nawiązywać do tej pierwszej Godzilli przede wszystkim, do takiego, żeby to było na serio, tak ten drugi jakby próbuje całą serię naraz tutaj przekazać, nie? Zresztą swoją drogą też jest ciekawe, że zdaje się, że Honda jak kombinował nad tym, jak ma wyglądać ten jego film, no to jedną z inspiracji była bestia, jak się nazywa?
20 tysięcy sążni.
20 tysięcy, czy 50
tysięcy.
Chyba
tak. No iluś tam tysięcy, ale sążni, pamiętam. No,
ale to był film o szczurze, który chodził przez miasto, nie? Tak. To jest ciekawe, że w sumie Godzilla jako... Znaczy to była jedna z głównych inspiracji. Teraz kolej Amerykanie próbują przerobić tę Godzillę na swój własny rynek, pod swoją własną estetykę, nie? Żeby to działało z amerykańską widownią. I szybki, co nie udaje.
Bo bestia z tych iluś tysięcy sążni to jest tego Harry efekty, nie? Dobrze pamiętam.
Tak, no. Tak. No, także tak by to wyglądało. No i potem oczywiście po tym serii Millennium mieliśmy Final Wars, ten rozpierdol. No i był długi właśnie okres tutaj hibernacji Godzilli. No i między innymi mieliśmy tą amerykańską w międzyczasie. No i przyszło Shin Godzilla. Ten film, który pamiętam, że mi masa osób pisało, hej, zobacz ten film, jest fajny i tak dalej. Ja widziałem jakieś screen w internecie. I nie powiem, ta Godzilla, ta ostatnia informa zwykle była pokazywana na tych screenach, no wyglądała intrygująco, nie? Ale ja się zbierałem do tego i zbierałem, no potem mówię, no dobra, zobaczę, nie? Bo to masa osób to chwali. Zresztą ten film, tak jak Adam wspominał, był dobrze przyjęty w Japonii, nie tylko. Zresztą, że jakieś tam nagrody zdobywał, w ogóle najlepszy film japoński tamtego roku. No to mówię, no dobra, zobaczę, nie? No i kurczę, nie powiem, byłem pod wrażeniem właśnie tego, nawet samego potwora, nie? No bo ten motyw, że ta Godzilla mutuje przez cały film i ma nowy origin, i sam design tego potwora, Jesus, w ogóle fakt, że nie wygląda to dobrze technologicznie, nie? Jakby to jest strasznie słabe CGI, które no nie robi wrażenia za bardzo, ale już pomijając to, jak to jest kręcone, o czym Adam wspominał wcześniej, czy jak to jest osadzone w tej historii, to nawet sam design jest jakiś taki strasznie creepy, nie? Po prostu tak, to chyba te oczy.
Jak te paszcze otwiera.
Tak, no. To wygląda, jakby ktoś Godzilla zostawił na godzinę z Cronenbergiem w pokoju i zrób z tym coś, nie? I
albo później włoży do mikrofalówki na 15 minut i
albo
wyciągnął.
Też. Ale to ten sam efekt, nie?
Nie, ale wiesz, chyba te oczy mnie najbardziej robią wrażenie, bo jestem przyzwyczajony do tego, że teraz jak się pojawia Godzilla, no to zawsze jest taka, wiesz, ma ten taki takie
małe
spojrzenie
oczka.
Przerażające, nie? Takie małe oczka, w którymś momencie już ma tylko białe takie, nie? A tutaj ma te takie wielkie, białe oczy z tymi wielkimi źrenicami,
które
sobie są na bokach.
Ale to idealnie pasuje, bo to są oczy ryby, nie? I co idealnie
tak,
pasuje do jego
ale
rodziny.
Właśnie to sprawia, że ta Godzilla wygląda jakby cały czas cierpiała po prostu. Jakby, wiesz, była tak. Trochę, jakby nie działała do końca świadomie. Jakby była jakimś niewolnikiem tutaj tego, co się z nią dzieje. To jeszcze masz te mutacje jakieś takie samoczynne. I to sprawia, że ten potwór jest jeszcze bardziej nieprzewidywalny. I no, to działa fantastycznie, nie? Super, że Amerykanie sobie robią ten nowy design i tak dalej. Chociaż moim zdaniem ta amerykańska Godzilla jest trochę przygruba. Jest jakaś taka cholernie, kurna, nie wiem, jakaś jak cholerna góra. A ja jestem trochę przyzwyczajony do tej takiej właśnie z tego środkowego okresu, gdzie ona jest taka trochę, no, smuklejsza jednak. No, ale to tak swoją drogą. Natomiast Japończycy robią to gówno, które wygląda tanio, ale z jakiegoś powodu działa lepiej niż ta dopracowana amerykańska wersja.
Wiesz co, to jest świetny aspekt, który wspomniałeś o tym, jak w Shin Godzilla potwór nie wygląda do końca świadomie, nie wygląda jakby do końca wiedział, co się z nim dzieje. Jest to po prostu zagubione zwierzę, jak wiesz, jak nie wiem, lew z zoo uciekł i po prostu nie ma pojęcia, co się dzieje, więc atakuje na oślep, czy po prostu się pałęta. I tak samo tutaj Godzilla, jak gdyby ona po prostu się przenosi do miasta i ona nie ma jakiejś większej, nie wydaje się mieć jakiejś większej świadomości, czy inteligencji, czy być obrońcą czegokolwiek, to jest po prostu jakieś zwierzę biedne, które tutaj się znajduje i w momencie jak zgubiło i jest wyjęte po prostu ze swojego naturalnego środowiska i wiesz, jak wojsko je atakuje, to jest równocześnie tragiczne i czujesz, wiesz, troszkę żalu względem tego biednego stworzenia, które jest maltretowane dosłownie przez cały film, dlatego że muszą je zabić, dlatego że stanowi zagrożenie dla ludności, ale i równocześnie jak gdyby czujesz, że to stworzenie cierpi, jak gdyby ono nie powinno się tutaj znajdować wcale. To jak gdyby dodaje też, wiesz, taki element empatii, którego do tego potwora, którego troszkę brakuje mi w amerykańskich filmach. Jak gdyby jest taki związek pomiędzy widzem i Godzillą w Shin Godzilla, którego w ogóle nie ma w amerykańskich reprodukcjach. I wydaje mi się, że przez całą serię jakaś relacja pomiędzy tobą jako widzem i Godzillą, czyli tym głównym, najważniejszym potworem, zawsze była w japońskich filmach. Do pewnego stopnia. Czy nawet w tych najgłupszych, gdzie poznajesz właśnie syna Godzilli, to jak gdyby Godzilla, zyskujesz jak gdyby uznanie dla Godzilli jako dla ojca. Wiesz, to jest absurdalne oczywiście, ale jest pewna emocjonalna więź, której tutaj mi brakuje.
No jest ten, myślę, że też taki właśnie ciekawa próba też krytyki. Czy inaczej, jakby bardzo często się tą Godzillę przedstawia po prostu jako właśnie siłę natury albo jako jakąś tam manifestację lęków i tak dalej. Tutaj wydaje mi się, że duży nacisk położono właśnie na element ludzki, ale w taki inny sposób, że pokazują bardzo niekompetencje rządu, pokazują niekompetencje tych ludzi w garniturach, którzy, wiesz, masa tego filmu to jest oglądanie, jak ludzie siedzą przy stołach i dyskutują o tym, co zrobić z tym Godzillą, tylko że tutaj ma to sens, bo to właśnie pokazuje, jak nie do końca w ogóle jest ktokolwiek kompetentny, żeby zrobić coś z tym zagrożeniem, nie? Jak długo zajmuje, żeby podjąć jakąkolwiek decyzję. Zresztą i tak ostatecznie Godzilla udaje się pokonać nie dzięki tutaj rządowi i czy pomocy Amerykanów. To też jest ten element tej takiej służalczej postawy Japończyków w stosunku do Amerykanów. Coś, co jest bardzo odważne, nie? I faktycznie wnosi bardzo taki fajny element współczesnej, powiedzmy, stosunków tutaj międzynarodowych do tego filmu, który wciąż jest filmem o morderczym potworze mimo wszystko. I tylko, że kurczę, to jest, nie wiem, mam wrażenie, że to jest, gdzie w tej amerykańskiej wersji się wydaje takie bardzo na siłę i takie bardzo patologiczne, co myślę wynika z tego, że mówię, to jest film dla masowej publiki, każdy ma zrozumieć, o co chodzi, bez tutaj żadnych niuansów. Podczas gdy no, Japończycy mogą sobie to zrobić właśnie w taki sposób, gdzie jest to trochę bardziej subtelne, nie? I moim zdaniem działa znacznie lepiej. Też ten film, ktoś mógłby ponarzekać właśnie, że jest sporo scen z ludźmi, trochę za dużo może właśnie, że się ciągnie momentami, tylko że to fajnie pasuje do tego ogólnego przekazu, nie? Co te sceny mają przekazać właśnie.
No. Rozwleczone bardzo i nie do końca umiejętne te sceny, ale one cały czas coś wnoszą do opowieści, nie? One są jej integralną częścią, że cały czas widzisz przez pryzmat tego, co się dzieje z Godziną, tego zniszczenia, jakie to ma odbicie w stosunkach tych ludzkich, nie? Jak to się zmienia natychmiastowo, nie? Że czym bardziej nie możesz pokonać Godzili, czym większy tam jest chaos i tym gorzej podjąć jakiekolwiek decyzje. Masz te wszystkie rzeczy, właśnie jak mówisz, że Amerykanie tam chcą tą bombę zrzucić na nią, nie? I trzeba szybko sobie jakoś działać, z tym radzić i to wszystko jest takie mocno pokraczne, nie? I to naprawdę fajnie działa, bo to pokazuje, jak w ogóle nie... I to też, jak Adam mówił wcześniej, że to jest nawiązanie do Fukushimy i tego tragedii tej nuklearnej, bo to dokładnie przedstawia tą samą sytuację, jak oni tam byli nieprzygotowani na to, nie, że coś się takiego może stać, bo to miało być przecież niezniszczalne w żaden sposób, nawet wiesz, trzęsienia ziemi nic nie miało sensu i później się okazało, że tam było, wiesz, za niski ta zapora była za niska, nie, wszystko tam było źle, za nisko umiejscowione i to było mocno wadliwe i tutaj jest dokładnie to samo, że jest pokazane, że niby są przygotowani na różne rzeczy, ale no nie przewidzisz wszystkiego, nie, i to naprawdę działa w tym filmie i tutaj byłem zaangażowany w to, a nie w taką prostą opowiastkę jak tej amerykańskiej, że tam znowu jakiś problem rodziny, coś takiego. A tutaj problem globalny teraz, który, wiesz, trzeba sobie z tym radzić. Nie? I to jest fajne, takie fajne przetworzenie, tych przetworzenie tych wszystkich, wiesz, obecnych teraz strachów, które są w Japonii, nie? Jak Japonia musi na to reagować. To jest naprawdę fajnie poprowadzone.
Ale wiesz co, dla mnie równie ważne było, bo wspomniałeś o relacjach międzyludzkich i takich hierarchicznych, które się natychmiast zmieniają w momencie, jak się potwór pojawia. Dla mnie równie ważne było to, co się nie zmienia, to znaczy umiera premier i natychmiast rozmawiamy o awansach. Jak gdyby nie zostają zerwane te rzeczy i dotychczasowe relacje, które istnieją, jak to, że rząd japoński nie ma odwagi w jakikolwiek sposób sprzeciwić się Amerykanom, że Amerykanie mówią, o, tu zrzucimy atomówkę i wiesz, i pełniący obowiązki premiera, no okej, możecie zrzucić atomówkę na naszą stolicę, nie ma sprawy. To też jest ciekawy komentarz polityczny w takim filmie. I wiesz, i to te wszystkie rzeczy, ten cały brud polityczny i taka realna polityka, która się odbywa w tle, pomimo tego, że mamy, wiesz, gigantycznego potwora większego od wieżowców, który jest gotów zamordować wszystko, czy tego chce, czy nie chce. Więc to było też ciekawy ten aspekt tego filmu.
No właśnie super jest to, że osadzili też ten cały, to całe wydarzenie na świecie, nie? I masz ten to, jak ogólnie inne państwa na to reagują, gdzie niby w tej amerykańskiej wersji, w tej Godzilli 2 też akcja się dzieje na całym świecie, bo te potwory się budzą w różnych częściach świata, ale nie masz takiego wrażenia, że wiesz, że cały świat reaguje w jakiś sposób na to, co się odpierdala w, wiesz, tutaj w tym jednym miejscu, gdzie tutaj masz to wrażenie, mimo że no, film ma dużo mniejszą skalę siłą rzeczy przez to, że no, ma mniejszy budżet i tak dalej. Zresztą to się też kończy tym informacją, czy raczej ustaleniem, że jak Godzilla się obudzi, no to dalej wracamy do tego planu zrzucania atomówki na naszą stolicę.
A jeszcze ten odbiję od tych politycznych tematów, bo też co Japończycy zrobili lepiej od Amerykanów i to, co Amerykanie chcieli zrobić, czyli to, że Godzilla jest częścią tego ekosystemu, nie? Tą boską siłą. I Japończycy super poruszyli ten temat, że ona się adaptuje cały czas do zmiennych na przykład warunków, w których się pojawia, nie? Że mamy tego potwora typowo morskiego, który jest przystosowany do życia pod wodą, który nagle zostaje zmuszony do wyjścia na ląd, gdzie mamy tą fantastyczną scenę, jak ta krew się tam, wiesz, za nim rozlewa, jak on płynie przez tą wodę, nie? I tam cały czas, cała ta woda czerwona. I później jak wychodzi na ląd, ma te skrzela, gdzie one tam, wiesz, napieprzają krwią po tych ulicach i zalewają ją. I za chwilę mamy to, jak mu tam zaczynają te łapki wyrastać, te nogi, wiesz, zaczynają mięśnie jakieś tam też rosnąć, że on w ogóle wjeżdża ten budynek, jak taki, wiesz, taki zwierzę w ogóle, nie wie, co się dzieje, nie? Tak szybko zaczyna ewoluować i przetacza się po tym budynku, nie? Tak się wbija na niego, nagle staje na dwóch nogach i te rączki mu zaczynają wyrastać i cały czas ewoluuje, cały czas się dostosowuje, gdzie tam zrzucają na niego bombę, nie? Wydaje się, że się już udało się przebić skórę, a on tą energię atomową jakoś, wiesz, w sobie absorbuje i zaczyna się przemieniać, że odkrywa, że umie ziać tym ogniem atomowym. I to było przerażające, że ona się cały czas zmieniała, cały czas coś się działo. No i mamy tą fantastyczną ostatnią scenę, ja pamiętam, jak to oglądałem pierwszy raz, to mnie zatrzymała z takim, wiesz, ja pierdolę, to jest Cronenberg, nie? Że co tam się może dziać w sequelu? I bardzo szkoda, że nie zapowiedzieli, no, że nie będzie sequela, nie? Bo kurczę, to było tak przerażające, ta ostatnia scena, do dzisiaj mam ją wypaloną w głowie.
Ten ogon.
Tak, ten ogon to było.
No to jest związane z tym, co mówiłeś, nie? Że ona cały czas ewoluuje i dostosowuje się do środowiska, w którym jest. No i no, wydaje mi się, że ona zaczęła przyjmować najbardziej bezpieczną formę, jaką mogła przyjąć, czyli taką humanoidalną właśnie, nie? I to nawet nie jednego człowieka, tylko całej grupy, nie? Nie wiem, pewnie połączonej Hive Mindem czy coś takiego. Ale ja uważam trochę przeciwnie, to znaczy ja się trochę cieszę, znaczy może, to jest źle określenie, ale wydaje mi się, że to dobrze, że nie będzie sequelu do tego filmu. Wydaje mi się, że on działa zamknięty jako jedna całość. I gdyby był sequel, to trzeba by to zrobić bardziej i pociągnąć ten motyw pewnie, wiesz, tych właśnie ludzików na ogonie.
A tak, aby nie mieli kasy na efekty.
Więc to nie, no wydaje mi się, że to jest taki fajny, zamknięty film, który robi to, co ma zrobić i działa dobrze wiesz, w ramach tej jednej fabuły. Natomiast jeśli chcą robić dalej, a zapowiedzieli właśnie, tak jak Radek wspomniał, Toho zapowiedziała, że będzie robić dalej, będzie robić swoje uniwersum, to wydaje mi się, że to już będzie klasyczny Godzilla wtedy, nie? Możliwe, że i tak będą mieli jakiś fajny pomysł na to, ale wiesz, no nie mogą wpaść w tą pułapkę, w jaką Warner wpadł ze swoim uniwersum DC, gdzie wzięli jedną jakąś tam specyficzną wersję Batmana, jedną specyficzną wersję Supermana i próbowali na tym budować uniwersum, no co jest ciężkie, biorąc pod uwagę, że trzeba czerpać jakby z dużego zbioru jakby cech danego bohatera, nie? No tutaj Toho na pewno ma z czego czerpać, patrząc na to, jaką długą historię mają filmy z Godzillą.
Ale geniusz tego, że Godzilla może się zmieniać i cały czas mutować, polega na tym, że jak gdyby możesz ją zmieniać dynamicznie do potrzeb filmu. Bo po prostu, Godzilla trafiła w takich, a nie innych warunkach, więc musi zmutować i się zmienia. I wiesz, i może na przykład z ogona wyrosnąć jej syn, czy coś takiego na przykład. Nie, ale jeśli chcesz, to możesz zrobić cokolwiek, jak gdyby potencjał jest tutaj niewyczerpany właśnie przez to, że Godzilla może się zmieniać w każdej chwili, jest to, wiesz, ten idealny organizm.
Ale wiesz, w ogóle też widać po tym i tych przemianach i tym, jak wygląda cała akcja tego filmu, to widać, kto to robił, bo też nie wspomnieliśmy, że to robił ten Hideaki Anno i Shinji Higuchi, którzy wcześniej pracowali przy Neo Genesis Evangelion, nie? Gdzie widać te wszystkie elementy, które są znane z Neo, gdzie mamy te walki przedstawione jak z aniołami, mamy też trochę Godzilla przypomina anioła takiego, nie? Który ten dziwny organizm, który dziwnie wyewoluował, który ciężko w ogóle, wiesz, ogarnąć umysłem, nie? Że taka istota się pojawia na świecie, nie? I tutaj też masz ten strach, ale też zachwyt tym organizmem, nie? Ludzi, co to cholera jest, nie? I to jest najpiękniejsze zawsze w Godzilli. Czym on do cholery jest?
Ej, ale tak teraz pomyślałem, jak zajebiście by wyglądała Mecha Godzilla w takiej wersji ewangelionowej. Wiesz, dosłownie ten organizm po prostu zamknięty w zbroi i ten design taki w stylu, wiesz, jak Ewa. To by było coś pięknego, więc mi trochę żal, że nie będzie sequela takiego bezpośredniego. Może jeszcze się zdecydują, bo wydaje mi się, że potencjał jest ogromny na kontynuację. Możesz to poprowadzić w całej masie różnych kierunków i wszystko wydaje się na tym etapie dobre.
No, zobaczymy. Znaczy, zdając Japończyków, to wróci w jakimś filmie, być może jako, wiesz, totalnie osobny Godzilla po prostu, no bo już robili coś takiego przy okazji poprzednich serii. Czy ktoś z was oglądał te anime, które wyszły w międzyczasie?
Nie, też nie.
Aczkolwiek fabuła też się wydaje dość pokręcona z lataniem po kosmosie i tak dalej. Może,
tak,
może
tam jest w ogóle ten największy, w tych animowanych mają największą wersję Godzilli, nie? Większą nawet niż Shin, dużo większą, ona jest tam chyba 3 razy. Tak jak Shin Godzilla.
No teraz się będą licytować za każdym razem, odkąd Amerykanie zrobili większą,
jak Amerykanie zrobili tą swoją w 2014, to zaraz Shin była... Nasza jest 10 metrów większa, nie? Jest w tym momencie największa. To później wyszli ci z anime, kurwa, 4 razy taka jak ten wasz Shin, nie? Jest w kosmosie.
No, niedługo się nie będzie
mieścić. Nie mieści się na Ziemi.
No tak. Spadać z Ziemi.
Ma własne pole grawitacyjne.
Planet Godzilla, no. Ja czytam, czy któryś z film się nie nazywał tak przypadkiem? Chyba nie. No ale dobra, słuchajcie, to chyba na tym będziemy kończyć mniej więcej. Wyszła nam około godzina, tak jak tutaj zapowiadaliśmy. No generalnie to ostatnie pytanie do was. Jak pogadaliśmy o tej amerykańskim uniwersum, ostatnim amerykańskim filmie, o tym uniwersum, powiedzmy, japońskim, nadchodzącym nowym, chcielibyście w ogóle, żeby ta amerykańska wersja była kontynuowana? Czy uważacie, że lepiej zamknąć to, odczekać i, nie wiem, dać szansę, bo wiadomo, że będą do tego kiedyś wracać, nie ma szans, żeby nie zostawili w spokoju, i czy lepiej, żeby to zostawili i wrócili za ileś tam lat, kiedy podejście będzie troszkę inne?
Ja bym wolał reboot. Ja bym wolał, żeby zostawili to na jakiś czas, na jakieś kilka lat i, wiesz, przemyśleli, co właściwie chcą z tą Godzillą zrobić, bo jak gdyby tutaj wydaje mi się, że jest niezdecydowanie widać. Wydaje mi się, że była jakaś niezgoda między reżyserem a studiem, tak jak zresztą podejrzewaliśmy. I po prostu zrobić konsekwentny, fajną, swoją wersję Godzilli, która by nie musiała koniecznie płacić jakiejś daniny oryginalnym filmom. I żeby to był film po prostu konsekwentny. Jak gdyby wydaje mi się, że to jest droga donikąd w tym momencie. Natomiast chciałbym, żeby kontynuowali Konga, po prostu żeby zostawili Godzillę, że okej, Godzilla gdzieś śpi, nieważne, kontynuujemy
Leci w
Konga.
Kosmos.
Leci w kosmos, whatever, jak gdyby nieważne, bo mnie szczerze mówiąc tak szczególnie ta amerykańska Godzilla nie obchodzi. Natomiast fajnie by było kontynuować Konga. No i tyle. Może model uniwersum DC, które teraz nie ma kompletnie sensu, gdzie po prostu będziemy kontynuować tylko jedną odnogę tego uniwersum i po jakimś czasie zrobimy nową odnogę i tą nową odnogę jakoś połączymy ze starą.
To Amerykanie teraz by musieli robić osobne filmy o innych rzeczach związanych, czyli, no, nie wiem, film o Gamerze nagle taki, wiesz, który niby może się dziać w tym samym uniwersum. Niby się dzieje, ale wiesz, nie ma żadnych innych odniesień.
Niech zrobią solowy film o Mothrze. Była zajebista w tym filmie.
Albo wiesz, Angirusa w stylu Bumblebee. Jakie dziecko znajduje się Angirusa i sobie z nim się bujają, nie? No, albo w ogóle Jetta Jaguara bym ten wpieprzył w ten film.
Jet Jaga?
Z jego piosenką, wiesz, Jet Jaguar.
Tak.
Kto jeszcze piosenkę? King Caesar miał jeszcze piosenkę, nie? Te wielkie uszate coś...
Tak. I trzeba było ją odśpiewać, nie?
To w którymś filmie z Mecha Godzillą, zdaje się. Tam 2 godziny śpiewali tą piosenkę, pamiętam. Ale Kong mógł być kontynuowany, bo jeszcze się nie zmierzył z Mecha Kongiem, a tego jeszcze nie widzieliśmy w wersji amerykańskiej. Wiesz, Mecha Godzilla też jeszcze nie widzieliśmy amerykańskiej. To ja bym poczekał, jeszcze może jeden filmik zrobią, chcę zobaczyć, jak będzie wyglądała i wtedy mogą zamykać.
Ja mówię, cały czas wierzę w to spotkanie z Kongiem, bo ja jestem niereformowalnym fanem Wingarda. Nawet uwielbiam jak Nota, który rozpitrasił anime jak się dało i zrobił z tego, wiesz, taką teen dramę naprawdę z płaczącymi gówniarzami, którzy dostali super broń i jest to pokazane w takim całkowicie z przymrużeniem oka i nie ma tutaj za grosz tej walki wielkich super umysłów. Mamy dwóch dzieciaków, którzy, wiesz, mają wielkie te ranty swoje, wkurwieni są, tylko chodzą i to i uwielbiam to i dlatego wierzę w niego, że się zabawi tym tematem, bo też mam nadzieję, że to będzie jednak miało mniejszą skalę, bo tutaj już mieliśmy te w cholerę potworów, tego Dore, akcja na całym świecie, a tu mam nadzieję, że to będzie mocno skupione na starciu ideologicznym Konga z Godzillą, nie? I żeby poszło w tego naszego Rambo. Nie, bo to jest w sposób dwie fajne postacie i ja cały czas wiem, że ta, i widzę, że ta postać Godzilli amerykańska jest naprawdę fajna, tylko żeby ktoś ją dobrze napisał, dobrze przedstawił, bo ona ma kupę uroku, ma kupę charakteru, tylko nie potrafię na razie tego wyciągnąć z niej i wydaje mi się, że takie zestawienie z innym konkretnym potworem, nie? Ale który nie jest takim typowym antagonistą, jak właśnie King Ghidorah, który tylko napierdolać, chodź tu, nie, na ustawka, jest ustawka, nie, i Rodan wbija, o, napierdolana, to ja też się pojawię, nie? Coś takiego. Tylko nie, tutaj będą dwa konkretne potwory, które każdy ma inne podejście do tego, co, jakie ma spojrzenie na świat, ale w sumie podobne i mam nadzieję, że ten, że będzie to fajnie pokazane i jakąś nową drogę otworzy do reszty tych filmów, nie? I że będzie sukcesem kasowym i że reżyser wyniesie naukę z tych dwóch poprzednich, nie? Bo tutaj już tyle napsuli, że teraz tylko naprawiać, bo tutaj nie ma co powielać tych wszystkich rzeczy, które są no, toksyczne, nie? Toksyczne, radioaktywne.
Wydaje mi się, że teraz jak sobie myślę, że oni się może trochę bali, że może plan na tę Godzilla 2 był taki, żeby zrobić po prostu rozpierdol, dlatego wzięli Michaela Dohertiego, który no, nadawałby się do tego świetnie. Tylko może oni doszli do wniosku, że to nie jest coś, co właśnie by się sprzedało na dużą skalę, bo Legendary Warner robili już jeden film typu Kaiju, robili Pacific Rim, nie? Który no, był fajnym rozpierdolem, był ładny, było masę walk potworów, na tym się ten film skupiał. No, mieliśmy tam też postacie ludzkie, które były gdzieś tam na drugim planie i dzięki temu było okej, bo nie zajmowały za dużo miejsca, nie, jakby były bardzo proste, bardzo schematyczne, ale działało. No i tylko, że Pacific Rim się nie sprzedał zbyt dobrze, nie, więc może oni stwierdzili, kurde, no nie będziemy robić tego tak jak tam, to tylko damy tutaj więcej miejsca ludziom, wątek rodzinny, znanych aktorów, nie tak jak tam i to zadziała, tylko, że no nie wyszło. Ja mam nadzieję, że w związku z tym, że wyjdzie ten Kong vs. Godzilla, powtórzy poniekąd ten schemat z Pacific Rim, że będzie mieli, wiesz, sporo charakteru samych monstrów ze sobą walczących. No tam były mechy oczywiście, ale no wiadomo. I że to wyjdzie, że to zostanie dobrze odebrane, może się sprzeda, no bo Kong to jest jakaś tam ikona w USA przede wszystkim. I że to wyjdzie, to się sprzeda, no i Warner stwierdzi, no dobra, to może róbmy to w tym stylu. Róbmy rozpierdol teraz w takim razie, jeśli już nasza publika nie kupuje do końca tych filmów, wiesz, poważnej konwencji.
A wiesz też, w ogóle to ma nawet większy potencjał od Pacific Rim, bo mam nadzieję, że w końcu uwierzą w te potwory. I
uwierz w potwory.
Twórcy, tak, no wiesz, że producenci uwierzą w ich potencjał.
Wiesz, jak Ken Watanabe teraz po prostu, nie?
Dokładnie, żeby posłuchali go. Posłuchajcie Ken Watanabe, on mówi mądre rzeczy. I on tylko to powtarza przez te filmy. Ale o to mi chodzi, że jednak w Pacific Rim to miałeś przeniesiony charakter postaci i na te mechy i wiesz, i cały czas się kręciło w jakiś sposób wokół tych postaci, bo mechy były tylko narzędziem do walki, nie? I tak było skupione na postaciach, na ich relacjach i na tym się skupiało. A tutaj te potwory mają charakter. Nie musisz wcale pokazywać tego z punktu widzenia ludzi, tak jak było właśnie w Pacific Rim, że oni napędzali ten, byli tam połączeni tymi neuronami i sterowali tymi robotami. One same te roboty bez tych ludzi no, nie istniały, nie? Były po prostu maszynami. A tutaj masz potwory, które mają kupę charakteru, które już widzimy po tych filmach, jak wiesz, jakieś małe gesty. Wiesz, co te potwory myślą cały czas, wiesz, co robią, wiesz, jak działają i uwierzyć w nie po prostu, zdać na bok całkowicie ten czynnik ludzki i niech one sobie załatwią sprawy między sobą, bo te potwory zawsze wiedziały najlepiej, jak załatwić rzeczy, nie? Nie potrzebowały tych ludzi. Oni mają tylko patrzeć z zachwytem, że kurwa, co się dzieje, nie? A tutaj potwory swoje rzeczy, wiesz, załatwiają. I mam nadzieję, że sztama będzie na koniec z Kongiem i będą reszta filmu będzie. Będzie tak jak z Jetem Jaguarem, wiesz, oni też zrobili tego z Predatora łapkę, no. Tutaj też mam nadzieję, że tak wyjdzie.
No zobaczymy, miej nadzieję. No, na ten film na pewno powstanie, na pewno jakby tutaj problemy dwójki go nie dotyczą, no i zobaczymy, co dalej z tym uniwersum i też zobaczymy, co Japończycy mają przygotowania. No to na tym będziemy... A, bestia z 20 tysięcy sążni, właśnie mi się tutaj wyświetliło.
Dobra, to ty dałeś za mało, a ja to już w ogóle poleciałem, kurwa, papo. Tak głęboko nie można.
Dobra, okej, Radek się zawiesił w czasoprzestrzeni, bo u mnie tutaj jest masz taki zamyślony wyraz twarzy właśnie. Się
tak, ale zatrzymałem się, ale słychać mnie.
Tak, słychać, no nie szkodzi.
To mogę być na zatrzymaniu, ja jestem na stopklatce. No. Ej, a mogę na koniec, dobra, to będzie scena po napisach, muszę dodać jedną rzecz. To ja dodam pierwszą scenę w napisach końcowych po napisach. Pierwszą scenę po napisach, bo najgorsza scena nowego tego Godzilli to jest, kurczę, jak Ghidorah leci, wiesz, tam na tego Rodana. Widzimy, że tam burzę całą, nie wiesz, co tam jest w środku. My wiemy, że tam jest Ghidorah, nie? Ale nie widać go, nie leci ta chmura burzowa i leci ten Rodan, wiesz, płoną mu zapierdala i ten statek ucieka, nie? I ci ludzie są tylko tym takim małym robakiem, który jest tam gdzieś, ma być częścią tego starcia, wiesz, i czekasz, kiedy te potwory się zetrą i nagle masz przejście tego Kyla Chandlera i okazuje się, że w tym statku, o nie, zablokował się luk ten wylotowy, samolot nie może lecieć. I ja mówię, nie, ja sobie myślę, nie, nie skupiajcie się na tym, Boże, tylko nie to, niech ktoś nie próbuje otworzyć tego jebanego luku, nie, a tutaj Kai Chandler, ja go kurwa otworzę, nie, i biegnie otwierać ten luk zasrany, który można jednym uderzeniem, wiesz, otworzyć, i jest cały czas akcja na tym zasranym statku, ja mówię, ale tam Ghidorah, tam Rodan, lecą na siebie, nie, a tutaj Kai Chandler, nie, zaciął się, nie mogę otworzyć,
nie, ale wyobraź sobie, że podczas finałowej sceny, jak właśnie Ghidorah z Godzillą walczą i jest przebitka, jak ktoś próbuje otworzyć butelkę i nie może.
Tak, ale dokładnie tak wyglądało.
Kontrast.
A tutaj masz dokładnie tak samo, jeszcze masz przebitkę na ten statek, gdzie ci lecą. O nie zmieścimy się! Ktoś musi nam otworzyć ten luk, bo my jesteśmy w tym statku i nikt na te potwory mają wyjebane na te potwory zupełnie. Przepraszam, że przeklinam, ale to było emocjonujące bardzo. I w końcu otworzyłem luk, udało się, Kai Chandler otworzył luk, a ja mówię... Mam to w dupie, gdzie są moje potwory.
Już poleciały, nie?
Tak! No to była najgorsza scena.
To było szczególnie wkurzające, bo ja pamiętam, że ta pierwsza scena, znaczy ta pierwsza scena, jak się Ghidorah pojawia w tej bazie tam polarnej, to było całkiem nieźle zrobione. Jak tam oni uciekali, ona tam pierdalała tym statkiem, próbowali odwrócić jej uwagę. I mówię, kurna, to jest spoko zrobione, nie? Ci ludzie nie wchodzą w drogę, okej. Okay. Sprawda, musiałem poczekać 30 minut, aż się cokolwiek zacznie dziać w tym filmie, ale wreszcie dostaję coś, nie? A potem zaczyna się niestety odwracanie uwagi od potworów, niestety. No, ale to ładne podsumowanie generalnie do naszego rantu na ten film, więc spoko. No dobra, słuchajcie, będziemy się żegnać w takim razie. Być może wrócimy do tematu za rok, jak wyjdzie ten Kong vs. Godzilla, ewentualnie może jak będzie okazja wcześniej. Był z nami Adam Antolski, wielkie dzięki tutaj za udział. Radek Fisula, sorry. I ja się nazywam Łukasz Stelma. Śledźcie dalej napisy końcowe, możecie nas wspierać za pomocą donate'ów w postaci, macie link w opisie, za pomocą którego możecie to zrobić, napisykońcowe.pl/hajs. No i śledźcie oczywiście dalej napisy końcowe, możecie nas słuchać też w ramach podcastu, znaczy w formie podcastu, bo działa. Radek, nie skacz tak, bo koncentruję.
No kod mi. Godzilla przyszła i mi rozwala.
No dobra, żegnamy się, trzymajcie się, do zobaczenia, hej.